Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy i pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. W ten sobotni wieczór wiemy, że trwa mecz. Niestety jest to mecz półfinałowy. Prawda, pan profesor mówi, wie lepiej między Polską a Niemcami, a my chcemy zaprosić do takich rozmów historycznych, do takich wspomnień, bowiem rozpoczyna się, rocznice są przeróżne, stulecie dróg do niepodległości. Także będziemy informować powoli może o wynikach w międzyczasie. Na pewno Polska wygra, myślę, mamy nadzieję. Natomiast chcemy rozmawiać tego wieczoru właśnie takie tematy historyczne, też związane z literaturą polską, z historią, z pokoleniem, też mówimy Kolumbów. A nasi goście to pani Maria Mazurkiewicz, nauczyciel języka polskiego w Toruniu, w liceum dokładnie, którym?
W 10. liceum języka polskiego, filozofii i etyki.
A, czyli język polski, filozofia i etyki, czy wszystko razem, pięknie. I to jest 10. liceum i pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak, historyk, witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
No właśnie. Panią Marię może przedstawmy jeszcze bliżej. Wiemy, że jest pani też zapaloną, także żeby powiem, organizatorką przeróżnych takich inicjatyw historyczno-patriotycznych, chociażby Marsz Rotmistrza Pileckiego.
Podobnie jak profesor Polak. Mhm. Bardzo cieszę się, że są w Toruniu ludzie, którzy chcą działać. Rzeczywiście trochę swojej energii włożyłam w przygotowanie kolejnego Marszu Rotmistrza Pileckiego, w przygotowanie gry terenowej z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych. Taka gra była organizowana po raz kolejny dla dzieci i młodzieży z Torunia i okolic Barbarce. Uważam, że to są bardzo istotne takie działania. Tak naprawdę wychowujemy zwłaszcza do patriotyzmu, nie tylko w szkole, ale również, a może nawet przede wszystkim poza nią.
Czyli jeszcze o wychowaniu będziemy dzisiaj mówić. Drodzy Państwo, czyli zacznijmy tak. Dla niektórych wydaje się, że droga do niepodległości to jest rok 1918. Przyjeżdża marszałek Piłsudski, prawda, na dworzec główny w Warszawie. No i się zaczęło. I wybuchła niepodległa. Okazuje się, że tak nie było. To był wielki proces.
No tak, przed wojną żartowano nawet. Nic z tego, nic owego, była Polska na pierwszego, prawda? No, tak łatwo to nie było. Za tym rokiem 1918 szła walka całych pokoleń w XIX wieku. A tak już, jeżeli ograniczymy się tylko do wieku XX, no to musimy pamiętać, że bardzo ważny był tutaj rok 1914. W tym roku obchodzimy stulecie wybuchu I wojny światowej. No, wojna jest zawsze czymś złym. Pierwsza wojna światowa była złem szczególnym, bo to była wojna, no właśnie jak sama nazwa wskazuje, światowa i pociągnęła za sobą bardzo wiele ofiar, ponad 10 milionów ludzi. Potem jeszcze w wyniku osłabienia organizmów ludzkich, szerzenia się epidemii, na samą grypę hiszpankę zmarło chyba z 80 milionów ludzi po pierwszej wojnie światowej, więc to były rzeczy straszne, ale ta wojna była też tą wojną narodów, o którą się modlił Adam Mickiewicz w swoich utworach, bo Mickiewicz wychodził z założenia, że Polsce może tylko taka wojna przynieść niepodległość i to była ta wojna, bo pod koniec pierwszej wojny stał się cud. Stał się cud, czasami narzekamy na boską opatrzność, że rzekomo źle nas traktuje. To naprawdę jest dość niepoważne rozumowanie, bo popatrzmy, kto w 1914 roku mógł sobie wyobrazić, że trzy mocarstwa rozbiorowe, które były wtedy supermocarstwami światowymi, nie było wtedy takich dwóch supermocarstw, jak to po 1945 roku, że Związek Sowiecki i Stany Zjednoczone, było właściwie pięć takich supermocarstw. Rosja, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Japonia już wtedy. Więc mamy tych pięć supermocarstw. No, jeszcze Niemcy. Niemcy właściwie szóste, można powiedzieć. Mamy te supermocarstwa i teraz trzy z nich ulegają rozkładowi w wyniku I wojny światowej, prawda? W Rosji rewolucja, najpierw lutowa, potem przewrót bolszewicki. Właściwie Rosja jest jednym wielkim chaosem. Niemcy przegrywają wojnę i też mają rewolucję. Socjaldemokraci przejmują władzę i Niemcy są w stanie rozkładu. Austro-Węgry właściwie rozpadają się na państwa narodowe. Czyli trzy supermocarstwa rangi światowej przestają istnieć i Polacy mogą złożyć swoje państwo ponownie z trzech zaborów. No to była wielka rzecz, ale oczywiście to, że Polacy byli gotowi na to w 1918 roku, to była zasługa wielu ludzi. I Józefa Piłsudskiego, który organizował polskie siły zbrojne u boku zaborcy Austro-Węgier, ale te polskie siły zbrojne potem używał dla celów polskich i innych ludzi, którzy organizowali polskie oddziały przy innych państwach zaborczych, i Romana Dmowskiego, który potrafił rozegrać polskie sprawy dyplomatyczne wtedy, gdy to było potrzebne we Francji. Więc to była zasługa tych...
No właśnie, czyli mówiąc tak, że opatrzność dała nam opatrznościowych ludzi, ale oni przecież nie spadli, prawda,
nie spadli z nieba, tak. Tak, tak, to byli ludzie...
Byli gdzieś konkretnie, gdzie oni byli, w jakich właśnie rodzinach, co czytali, o czym mówili.
No to byli ludzie wychowani na wielkiej tradycji patriotycznej w XIX wieku szerzonej, na wspaniałej literaturze. No przecież na przykład trylogia Sienkiewicza wychowywała to pokolenie, które potem odzyskiwało niepodległość. No, rzeczą ciekawą jest, że trylogia wychowywała także to pokolenie, które walczyło w czasie okupacji, walczyło w Powstaniu Warszawskim. Przecież co drugi młody człowiek w Armii Krajowej to miał pseudonim jakiś tam Kmicic Skrzetuski, czy jakiś inny podobny. To wskazuje na to, jaki wpływ ta literatura miała to wychowanie. Więc to było formowanie młodzieży w duchu patriotycznym bardzo skuteczne i formowanie do ofiarności. To, że dla ojczyzny się trzeba poświęcać, że wolność jest wielkim celem, wielkim zadaniem, było dla tych młodych ludzi czymś oczywistym. Inna sprawa, że oni mieli także poczucie pracy organicznej. I to też pod koniec wieku XIX się ładnie łączyło, że z jednej strony jesteśmy gotowi, żeby przelewać krew, a z drugiej strony będziemy dla tej Polski pracować na co dzień. Gdy młodzież ze związanych z Narodową Demokracją, organizacji PET-u czy Z-u szła na wieś i uczyła chłopów pisania i czytania na podstawie elementarza Konrada Pruszyńskiego, no to była ciężka praca, prawda? Nie jest łatwo kogoś uczyć czytać czy pisać. W rezultacie 1/4 chłopów polskich została nauczona czytania i pisania po polsku przez tą młodzież. To pokazuje, jaka to była skuteczność. Moja mama świętej pamięci, Wiktoria Polak, pochodziła z Brasławszczyzny. Północno-wschodnia Wileńszczyzna prawie nad Dźwiną. I co tam się dzieje w wieku XIX? Tam są przemieszani Polacy z Białorusinami. Większość Białorusinów, którzy tam mieszkali, polonizuje się pod koniec XIX wieku. W warunkach zaboru atrakcyjność kultury polskiej była tak wielka i szerzenie tej kultury polskiej było tak intensywne, że ludność białoruska zaczyna mówić po polsku.
Czyli to jest ten Bracław, co tam niedaleko niego, dobrze pamiętam, Wokulski miał ten kamień wyryć, na kamieniu ten napis.
Znaczy
jego...
pamiętajmy, jest...
Zasław.
Bracław jest na Ukrainie. Na Ukrainie jest Bracław. W dawnej Polsce było nawet województwo bracławskie. Natomiast Brasław to jest na Wileńszczyźnie, północno-wschodnia Wileńszczyzna, po jeziorze. Tam są piękne jeziora brasławskie. I tam właśnie spora część Polaków, jak dzisiaj na Wileńszczyznę pojedziemy, to zauważymy, że dużo jest Polaków o nazwiskach pochodzących z białoruskiego języka. To są spolonizowani Białorusini, po prostu paradoks, prawda? Zabór, nie ma polskich szkół, jest rusyfikacja, a ludność białoruska się polonizuje. No coś niesamowitego.
Łukaszewicz Łukaszenko.
No,
dla żartu.
Co do na przykład prezydenta już byłego, niesławnej pamięci niestety, Janukowycza, no to na grobie jego rodziców są napisy polskie. Widać, że byli spolonizowani.
Mhm. Tak, chciałam wrócić do tego motywu literatury.
Pani Maria...
literatury. Myślę, że nie tylko literatura, ale na przykład też sztuka, Matejko. Chociażby, prawda? Właściwie Matejko miał takie same zasługi jak Sienkiewicz, jego obrazy. Niektórzy wręcz mówią, że stworzyły swoisty mit, ale tak jak Sienkiewicz wielkości Polski, ale one też uczyły, tak? No nie przypadkiem hołd pruski, tak? Czy inne obrazy pojawiały się spod jego pędzla. Myślę, że przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że nie byłoby tego pokolenia Sienkiewicza, pokolenia Matejki, gdyby też nie wcześniejsze pokolenia, które chociażby opisuje w Dziadach Mickiewicz, towarzystwo w celi więziennej, czyli młodzi ludzie, którzy tworzyli polską inteligencję. Cały XIX wiek to było tworzenie polskiej inteligencji, która odegrała w Polsce, na ziemiach polskich szczególną rolę. Nigdzie w Europie chyba nie odegrała takiej roli jak właśnie u nas, ponieważ musiała przejąć te wszystkie funkcje działania, które w normalnych państwach są w gestii właśnie państwa jako takiego, jako instytucji. Tu ani państwu rosyjskiemu, ani pruskiemu, ani austriackiemu nie zależało na oświecaniu, na rozwijaniu Polaków. Im będą głupsi, tym łatwiej będzie nimi rządzić. I stąd rola polskiej inteligencji, stąd te wszelkie działania, jakieś koła samokształceniowe, stąd wszelkie dodatkowe jeszcze oczywiście impulsy w postaci literatury, obrazów. I myślę, że to też są właśnie te działania, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości. Nie byłaby żywa idea niepodległości, gdyby ona nie kwitła, nie rozwijała się, nie była czasami zasiana w postaci ziarenka wśród ludzi. Bardzo ładnie na przykład opisuje to też Rejmont w Chłopach. Rzadko kiedy kto zwraca uwagę na postać Rocha. Tam się pojawia człowiek, który on niby bajki opowiada, ale
jak się tak... mówi, to Waryński, Ludwik Waryński, chodzący tam socjalista. Tam,
nie, nie.
To jest propaganda.
Tak. Rocho to jest przecież człowiek, który opowiada nie bajki, nie baśni, nie legendy, tylko on uczy historii Polski. On uczy tych chłopów historii Polski i oni dzięki temu nabierają świadomości, tak? Czyli to nie tylko to uczenie pisania i czytania, ale też pojawia się u nich świadomość, że oni nie są po prostu chłopami, tylko są Polakami, czego wcześniej nie mieli. Także to też warto podkreślić, to też są jednak bardzo istotne działania. Później rola inteligencji, ona będzie się zmieniała w momencie, kiedy Polska odzyska niepodległość. To inteligencja przejmie zadania budowania tej nowej Polski. Ale te dobre nawyki, dobre zwyczaje z czasów zaborów powrócą chociażby potem po wojnie, po II wojnie światowej, kiedy trzeba będzie znów od zera zaczynać.
Właśnie ciągle to od zera. Już 2 sety wygrane, panie profesorze, pani Mario.
No to wspaniale. No.
Przed nami trzeci.
No to...
Brawo, brawo.
Kibicujemy.
Dalej. No właśnie, czyli te drogi do niepodległości opatrznościowi ludzie i wielkie przykłady dla nas. Ja jeszcze chciałbym się cofnąć jednak do dwudziestolecia międzywojennego, bo ono nieraz takie troszeczkę był moment, że pokazywane było tendencyjnie, że tam ciągle ścierały się, prawda, te linie, no Piłsudski, Dmowski, ale był taki moment, że dla dobra, dla ojczyzny było to pogodzenie, prawda? Ja myślę, że był przewrót majowy, bardzo bolesny i dyskusyjny do dzisiaj, ale jednak ta linia, która mówi mamy odbudować Polskę, istniała.
Rok 1920, gdy bolszewicy najeżdżają, no to w końcu nikt się nie bawił wtedy w podziały polityczne, prawda? No Piłsudski powołał Witosa, którego osobiście nie lubił, na premiera, bo wiedział, że trzeba przyciągnąć chłopów do walki ojczyzny, do obrony ojczyzny. I Witos nie odmawiał. W ogóle wszyscy zawiesili na kołku różne animozje, podziały. Trzeba było walczyć o Polskę. A potem, gdy już ta niepodległość została utrwalona, to nastąpiło zjawisko, na które dzisiaj mało kto zwraca uwagę. Profesor Grochmalski, mój kolega z Wydziału Politologii na UMK, napisał taki znakomity artykuł kiedyś o Polakach, którzy wracali z emigracji po 1918 roku, żeby budować Polskę. Okazuje się, że tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy, to trudno policzyć, bo któż to miałby zrobić? Polaków, którzy mieli wykształcenie, którzy byli specjalistami w różnych dziedzinach i którzy byli ustabilizowani życiowo w krajach, do których wyjechali oni, czy nawet ich rodzice, nagle zostawiali wszystko, sprzedawali mieszkania, sprzedawali domy i wracali do Polski, żeby budować różne gałęzie naszej administracji, różne instytucje potrzebne niepodległemu państwu, różne gałęzie naszego przemysłu. I takich ludzi było mnóstwo. To dzięki ich poświęceniu, dzięki ich patriotyzmowi ta Polska odnosiła sukcesy. No przecież dokonano jednak w tym dwudziestoleciu, popatrzmy, to tylko 20 lat. Od 1989 roku dzieli nas już lat 25, prawda? A naprawdę nie dokonaliśmy tyle, co dokonali nasi, no powiedzmy, dziadkowie.
Więcej zniszczyliśmy, niż oni wybudowali.
No więc to już jest taka smutna konstatacja. Gdynia na przykład. Przecież największy port na Bałtyku już w 1938 roku, w roku 20 jeszcze nie istniał, prawda? Tam była wioska jakaś, gdzie czasem jacyś letnicy w chatach wiejskich sobie mieszkali. Magistrala węglowa, która chyba do dzisiaj pozostaje najlepszą linią kolejową w Polsce. To Pendolino to chyba tylko po tej magistrali może tam te niestworzone...
160 prawie, tak, maksymalnie chyba.
Prędkości uzyskiwać, więc ta magistrala też została zbudowana przed wojną. Z drugiej strony musimy pamiętać też o pewnych ograniczeniach. Polska miała wiele terytoriów biednych, zacofanych. Kresy na przykład, Wołyń czy województwo pińskie, prawda, czy nawet Wileńszczyzna, tam trzeba było wprowadzać dość elementarne rzeczy. Tam nie było dróg, tam nie było kolei, tam nie było niczego. A na dodatek jeszcze Polska międzywojenna była w stanie zagrożenia i to te konfiguracje polityczne niepewne powodowały, że właściwie nie było chwili spokoju. Trudno to sobie nam dzisiaj wyobrazić, ale Polska pod koniec II wojny światowej wydawała 50% dochodu narodowego na zbrojenia. Gdybyśmy dzisiaj tyle wydawali, to po prostu to jest po prostu suma niewyobrażalna. No co z tego, kiedy te 50% dochodu narodowego to wcale nie było aż tak bardzo dużo, bo byliśmy krajem generalnie biednym, krajem jeszcze słabo rozwiniętym, który miał perspektywy, który miał wspaniałych ludzi, ale który potrzebował czasu i spokoju, prawda? Tego czasu i spokoju nam nie dano, więc za czasów komunistycznych pisano różne głupoty, że tam Polacy zaniedbywali zbrojenie armii, że konnica tylko, że kawaleria, prawda, że to prymitywne, że Niemcy zbroili się w czołgi, samoloty, a myśmy nic nie robili. Nieprawda. Wydawaliśmy 50% dochodu narodowego na zbrojenia. No co mogliśmy zrobić więcej?
A dzisiaj niecałe dwa, prawda?
Dzisiaj produktu krajowego brutto. To innego, troszkę tak. Inne pojęcia są, ale to pokazuje właśnie tą skalę. No
właśnie. Ale poza tym mówię, to była jednak Polska wielka, ta międzywojenna. Nie dlatego, że ona odeszła i wspominają nasi dziadkowie czy rodzice, tylko że to była Polska, która odczuwało się tam zasady, prawda, obecne w życiu. Bóg, honor, ojczyzna, to nie było coś takiego, nie wiem, tylko na kartce napisane, ale rzeczywiście to występowało, chociaż były i nadużycia i wiadomo, i były nawet jakieś tam pewne, to nie tak, że wszyscy chodzili, prawda, w mundurach, w czarnych tych, nie wiem, jakichś surdutach, w marynarkach studenci. Były rzeczy, które, ale ogólnie to była jakaś Polska kierowana pewnym ładem. I był ten plan, chociażby gospodarczy plan, prawda, budowa Gdyni, centralny okręg przemysłowy. No, czuć było, że tam ludzie są myślący. I teraz może przejdziemy czas wojenny, druga wojna światowa, prawda, co by było gdyby, to jest złe powiedzenie, historycy go nie lubią, ale popatrzmy, nóż w plecy, armia radziecka, zdradzeni jesteśmy i tutaj jednak ta armia, która się biła w sposób, no mówi się bardzo odważny, gdyby nie pewne błędy w kampanii wrześniowej.
No jest i
Mamy duży rozstrzał, mamy kilkadziesiąt lat. Przed chwileczką było powiedziane słowo w odniesieniu do dwudziestolecia międzywojennego, że wtedy byli ludzie myślący. Myślę, że nie przypadkiem było tak, że na bardzo wysokim poziomie było nauczanie, edukacja. Tak się składa, że interesowałam się tym na przykład, jako że sama uczę filozofii, jak to było z filozofią w dwudziestoleciu międzywojennym. W dwudziestoleciu międzywojennym filozofia była na przykład jednym z obowiązkowych przedmiotów, zwłaszcza w klasach matematyczno-fizycznych. Zresztą wiadomo, że mieliśmy też świetnych naukowców, słynna szkoła lwowsko-warszawska o tym świadczy. Czyli można powiedzieć, że młodzież otrzymywała podstawy logicznego myślenia, podstawy, które potem mogła rozwijać. I druga kwestia, no właśnie, wartości. Literatura, na której się kształtowała, to słynne konradowskie, tak trzeba. Tak sobie właśnie przed chwileczką uświadomiłam, że to chyba nie jest przypadek. Przez wiele lat, jeżeli już pojawiał się w lekturach Joseph Conrad, to pojawiał się właśnie jego Lord Jim. A w tej chwili w literaturze obowiązkowej nawet jest Jądro ciemności. Lord Jim to powieść o człowieku, który nawet jeżeli zbłądził, próbuje potem być konsekwentny, bo tak trzeba. To tak trzeba przyświecało potem całemu pokoleniu Kolumbów. A Jądro ciemności to rzecz o tym, że każdy w sobie kryje zło i musi być tego świadom. To chyba nie jest przypadek, że to niestety ta druga historia, ta druga refleksja w tej chwili młodzieży towarzyszy. A może właśnie powinniśmy, mimo że jest trzy razy grubsza, może powinniśmy kazać im czytać Lorda Jima i zwracać uwagę na to, że czasami po prostu tak trzeba, żeby młodzież pamiętała o tym, że pewne rzeczy, pewne rozwiązania są oczywiste, tak jak one były oczywiste dla pokolenia Kolumbów.
No, z lekturami szkolnymi to jest w ogóle osobna historia.
Smuga cienia też.
Tak, ilość tych lektur jest ograniczana z roku na rok. Ja studentów się dawniej pytałem, czy czytali rozmowy z katem Kazimierza Moczarskiego, bo to była lektura szkolna. No, dawniej wszyscy czytali. Teraz okazuje się, że to już nie jest lektura.
Zmuszam do przeczytania chociaż fragmentu.
Tak, że to nie jest lektura, nie jest lektura szkolna. Tych lektur jest coraz mniej, a nawet jeżeli są, no, ja uczyłem 5 lat w szkole średniej, to w dobrej szkole średniej. W końcu, gdy omawiałem Potop, no to myślałem, że będę się mógł odwołać do lektury Sienkiewicza. Tak coś próbuję, nic nie wychodzi. W końcu się pytam tych chłopaków, powiedzcie mi, a wyście czytali Potop? Nie. Okazało się, że z całej klasy jeden chłopak czytał. Pytam się, no to jak wyście na polskim przetrwali? A z bryków.
No, streszczenia, jakieś tam opisy postaci, tak, i tak dalej.
A wracając do pytania księdza o kampanię wrześniową. No, sprawa jest złożona, sprawa jest skomplikowana. Zauważmy, sierpień, czy lipiec, sierpień 1939 roku. Wojna zbliża się szybkimi krokami, ale w Polsce nie ma paniki. Polacy czują się dosyć bezpiecznie. No, organizują różne akcje, zbierają broń, tam liga antygazowa, maski gazowe się kupuje, bo wszyscy się tego ataku gazowego obawiają i tak dalej. Ale nie ma jakiejś paniki, jest raczej pewność, że my sobie z tymi Niemcami poradzimy. Z czego ta pewność wynikała? No, ta pewność wynikała z układów sojuszniczych z Anglią i Francją, prawda? Byliśmy pewni, że zgodnie z obietnicami Anglicy, Francuzi zaczną Niemców bombardować. Natychmiast jak uderzą na nas, że po 12 dniach uderzą całymi siłami lądowymi, że Niemcy wzięci w dwa ognie po prostu nie dadzą rady. I była to kalkulacja w gruncie rzeczy słuszna. Była to kalkulacja słuszna, tylko że ona miała sens wtedy, jeżeli by Anglia i Francja swoje zobowiązania wypełniły. Tymczasem te obydwa kraje od samego początku właściwie nie miały ochoty tych zobowiązań wypełniać. Bombardowanie Niemców przez Francję wyglądało na tym, że latały samoloty i zrzucały jakieś idiotyczne ulotki na Niemcy. Tak więc Polska samotna nie miała wtedy żadnych szans, bo przewaga militarna Niemiec była, była olbrzymia. Oczywiście sytuacja stała się już kompletnie beznadziejna, gdy Sowieci wbili nam nóż w plecy, wkraczając 17 września zgodnie z układem Ribbentrop-Mołotow. No, pozostaje pytanie w zakresie spekulacji, czy gdyby Sowieci nie wkroczyli, czy moglibyśmy się bronić dłużej. Prawdopodobnie na tak zwanym przedmościu rumuńskim, prawda? Można było skrócić bardzo front i umieścić polską armię gdzieś tam w okolicach Stanisławowa, Kut, Kołomyi i tam rzeczywiście na tym skróconym froncie bronić się. No ale założenie było takie, będziemy się tam bronić tak długo, aż Anglicy i Francuzi uderzą. Oni nie chcieli uderzyć, więc w gruncie rzeczy było to też beznadziejne. Więc oczywiście Sowieci przyłożyli się do klęski Polski. Oczywiście było dwóch zaborców głównych Polski w 1939 roku, ale podejrzewam, że gdyby nawet nie wkroczenie Sowietów, to też byśmy z tymi Niemcami osamotnieni nie dali rady. To jest pewne memento na czasy dzisiejsze, prawda, bo mamy armię słabą, co tu ukrywać. Mamy flotę taką, że pożal się Boże, no lotnictwo, my niby mamy tych trochę F-16, ale też przydałoby się dużo więcej. Liczymy jednak, że sojusz natowski nas w razie czego zabezpiecza przed ewentualną agresją Rosji, no bo kogo innego, co tutaj dużo ukrywać, że chodzi głównie o Rosję. Czy nas zabezpiecza? Ja tego nie wiem. Nie jest to wcale
Ale
tak,
nie daj Boże, żebyśmy musieli to sprawdzać.
Do końca pewne i nie daj Boże, żebyśmy to musieli sprawdzać. Ale z tego należy, z tego rodzaju dywagacji należy wysuwać jednak jeden wniosek, że trzeba wzmacniać naszą armię.
Moje pytanie teraz jeszcze tutaj w stronę pani Marii, jako też nauczyciela, bo jest tak, no, języka polskiego wychowawca, też etyk, filozofia. Było to wychowanie klasyczne, bardzo mocne, przedwojenne, prawda?
Tak.
Wytępili nam inteligencję, bo mówię Katyń i tak dalej, wiemy, tu wielki cios, a jednak był ten pomost, bo mimo tego komunistycznego, prawda, reżimu, totalitaryzmu, wolności na czołgach przywiezionej, tego, że nauczyciele również byli, zaczynali być uczeni, indoktrynowani, prawda, przez politruków i tak dalej, to jednak wychowaliśmy pokolenie ludzi Solidarności, tak możemy powiedzieć. Jak to się działo?
Myślę, że to pokolenie...
Dwa obiegi książek, dwa obiegi nauczania?
Myślę, że to pokolenie po pierwsze chyba wychowało się trochę samo na zasadzie buntu, który jest charakterystyczny dla każdego młodego pokolenia. Każdy młody człowiek przeżywa pewien bunt i myślę, że ta przaśna rzeczywistość i zakłamana rzeczywistość powojennej Polsce zmuszała przynajmniej myślących młodych ludzi do zastanowienia się, jak to jest naprawdę. Część z nich być może słuchało swoich rodziców, chociaż wielu z tych, którzy przeżyli wojnę, nie chciało mówić o tym, co w czasie wojny się działo. Natomiast trafiali się też nauczyciele, sporadycznie, ale trafiali się nauczyciele, którzy próbowali uczyć. Jeszcze mnie nawet udało się...
I prawdziwych historii białych plam, tak?
Zetknąć z takim właśnie nauczycielem. Mój nieżyjący historyk był świetnym nauczycielem, niestety fatalnym człowiekiem. Być może właśnie dlatego, że nie radził sobie. To była swoista schizofrenia, tak? Z jednej strony historia, której musiał uczyć, z drugiej strony historia, którą znał, powodowała, że topił te swoje smutki w alkoholu. Po dwóch latach zapił się po prostu na śmierć. Ale pamiętam chociażby słynną sytuację w moim liceum. Ja skończyłam liceum w Radziejowie Kujawskim, kiedy to z okazji 1 maja obowiązkowo musieliśmy oczywiście uczestniczyć w tych pochodach. Klasa, to była jego ostatnia wychowawcza klasa, wydobyła gdzieś, bo to już takie były oczywiście końcówki, można powiedzieć, PRL-u, ale wydobyła gdzieś z jakichś sklepów czerwone krawaty, wydobyli z magazynów stare szturmówki, jakieś różne dekoracje pierwszomajowe, kiedy już nikt praktycznie tego nie nosił i ta klasa pojawiła się na pochodzie pierwszomajowym. Chłopcy, dziewczyny w białych koszulach, czerwonych krawatach, z tymi licznymi ozdobami, szturmówkami, to była po prostu jawna kpina, bo w momencie, kiedy już nikt w ten sposób na pochodzie się nie pojawiał, to oni właśnie tak zaistnieli. No oczywiście nauczyciel miał z tego powodu też kłopoty, ale myślę, że właśnie tacy ludzie, którzy pojawiali się, którzy czasami niestety swoim życiem, zdrowiem okupowali to, co próbowali przekazać młodemu pokoleniu, przyczyniali się właśnie do tego, że pojawiło się pokolenie Solidarności, że pojawili się ludzie, którzy mając świadomość tego, że nie dowiedzą się, jak było naprawdę w szkole, że nie dowiedzą się, jakie jeszcze inne utwory pojawiają się niż te, które w szkole na lekcjach trzeba omawiać, szukali źródeł. To były często różnego rodzaju właśnie przy kościołach, przy parafiach, koła samokształceniowe. Można powiedzieć, że powróciło to, co było znane z czasów zaborów. Powróciły różne spotkania, powróciły okazję do tego, by dowiedzieć się czegoś więcej. Też miałam możliwość uczestniczenia w takich spotkaniach. Między innymi, pamiętam, przygotowywaliśmy rocznicę śmierci księdza błogosławionego, już teraz księdza Jerzego Popiełuszki, przygotowywaliśmy montaż słowno-muzyczny. Za karę ksiądz, który nami się opiekował, został przeniesiony do parafii bardzo, bardzo odległej, żeby potem nie miał z nami kontaktu. Wcześniej na przykład przygotowaliśmy właściwie religijną.
Czyli go ukarał biskup, no bo biskup przenosi.
No, ale ktoś miał wpływ na to, że musiał zostać przeniesiony. W każdym razie wcześniej na przykład przygotowaliśmy z okazji po prostu w czasie Triduum Paschalnego wędrowaliśmy z takim ogromnym krzyżem brzezowym, ze świecami do lasu, w takim punkcie, który był z daleka widoczny, krzyż został ustawiony. To było dla nas w ogóle niesamowite. Dzieciaki z liceum towarzyszyła gdzieś tam w oddali eskorta w postaci jakichś nysek milicyjnych. W każdym razie najśmieszniejsze było to, że oni wszystko rozumieli. Tylko nie rozumieli, po co wbijaliśmy gwoździe w krzyż. Każdy z nas niósł ze sobą gwóźdź, który był symbolem jego grzechów. Wbijaliśmy na miejscu już gwoździe. Oni tego nie mogli zrozumieć, nie wiedzieli, o co chodzi. W każdym razie też ksiądz usłyszał, że dostanie karę. Powiedział, dobrze, stanę przed kościołem, zbiorę. No to nie chcieli tego, bo to by w takim razie jeszcze bardziej upowszechniło.
Czyli to jest to właśnie, to były te lekcje historii, prawda?
Tak, to były lekcje historii.
Nie
to
wprost.
Były lekcje wartości również.
Ja też pamiętam maturę 91, to wiem, jak takie książki wtedy wychodziły, literatura polska źle obecna w szkole, czy tak. Na przykład Inny świat Grudzińskiego, tośmy tak. Sobie wyrywali z rąk do rąk.
Poezja Barańczaka.
Tak, i to były chyba drukowane w katolickich, w Drodze i tak dalej, tak. W różnych wydawnictwach katolickich. To były naprawdę takie, żeśmy to czytali i pożyczaliśmy sobie na 2 dni, na 3, a teraz, popatrzcie, jak coś można, nie? To
właśnie.
Niech Państwo zobaczą, no.
No tak, ten owoc zakazany zawsze smakuje,
to jest
ale
ciekawe.
Musimy pamiętać, że ten opór społeczny to miał naprawdę bardzo wiele korzeni. To były przekazy rodzinne w końcu. Rodzice jednak wychowywali dzieci i to w wielu domach te przekazy patriotyczne o charakterze antykomunistycznym istniały. To był Kościół katolicki i wszystko, co z nim związane, więc także pisma katolickie nieliczne, no, Tygodnik Powszechny był w tamtych czasach zupełnie czymś innym niż dzisiaj, czy niektóre inne pisma, no wprawdzie ograniczane przez komunistów, ale jednak istniejące. To były rozgłośnie zachodnie. Dzisiaj nie zdajemy sobie sprawy z tego, że praktycznie każdy Polak słuchał Radia Wolna Europa. To nikt się do tego nie przyznawał, a raczej się nie przyznawał. Natomiast słuchali wszyscy, mimo zagłuszania, mimo tego, że przecież co komuniści wyprawiali, puszczali na zakresy Radia Wolna Europa fal muzykę jazzową od tyłu. To był czasami taki jazgot, że naprawdę trzeba było dużo wytrwałości, żeby to słuchać, ale słuchano i ogromna ilość treści była w ten sposób przekazywana. A potem przychodzi Solidarność, potem przychodzą lata 80. i potem przychodzi właściwie społeczeństwo alternatywne. Ja zawsze podkreślam, że liczba osób zaangażowanych w działalność opozycyjną w roku 80. wzrosła setki razy. Po 76 roku, gdy w Polsce powstaje opozycja demokratyczna, tam KORO, LOPCIO, KPN, Ruch Młodej Polski, SKS-y, czyli Studenckie Komitety Solidarności, to ilu w sumie jest ludzi zaangażowanych w te działania? No kilka, może 10 tysięcy, licząc tych takich luźno zaangażowanych, prawda? A potem przychodzi Solidarność i nagle tych ludzi zaangażowanych w pracę podziemną są setki tysięcy. No wystarczy podać liczby. Samych tytułów pism niezależnych, podziemnych, wychodzących w latach 80. jest 6 tysięcy. Z tytułów, a ile to jest egzemplarzy, no to możemy sobie tylko wyobrazić. Niektóre pisma w podziemiu uzyskiwały nakłady 100 tysięcy egzemplarzy. To dzisiaj nie jeden tygodnik by się cieszył z takiego nakładu. Mamy Radio Solidarność w wielu miastach. Mamy Wszechnice, wykłady, różne kursy podziemne, organizowane zresztą przez podziemną Solidarność wspólnie ze strukturami Kościoła. Czasami trudno jest powiedzieć, czy konkretne działanie to inicjatywa kościelna, czy podziemna, bo to jest wszystko splątane i właściwie do końca nie wiadomo. Więc ten przekaz wolnej myśli, wolnego słowa w latach 80. jest olbrzymi. Jest olbrzymi. Ilość działań opozycyjnych jest wielka. Czasem się mówi o państwie podziemnym, o społeczeństwie alternatywnym. Tak, i to było społeczeństwo alternatywne wobec komunizmu. Więc tu trzeba powiedzieć, że naród polski wykonał jednak wielką pracę, także w tym okresie, komunistycznym i to zasługuje także na ogromny szacunek.
No właśnie, a teraz pytanie, co teraz? Jakie mamy pokolenie? To znaczy nie to, żeby teraz narzekać na młodzież, na młodych, nie chcieliby do tego zachęcać, bo zawsze są, wszędzie są i takie jednostki. Tylko coś się stało, pani Mario, panie profesorze, że jakby powiedzieć, patriotyzm zaczęto rugować, że jest polityczny, że to jest polityka, to jest mieszanie się, to nie jest dla ludzi. Politykę zostawiam polityką, prawda? Był przełom, ja mówię szczerze, bo uważam, że przy wszelkiej krytyce, ale te dwa lata rządów PiS-u i szczególnie prezydentura pana Kaczyńskiego była tym takim podniesieniem tego, co patriotyczne, że się nie wstydźmy tych tematów, nie wstydźmy się tych melodii, tych filmów, tych wspomnień i widzimy, że to zostało zaszczepione i teraz zaczyna owocować, bo seriale historyczne mają powodzenie, prawda? Serie chociażby Czas Honoru i tak dalej, te wszystkie, i co teraz Warszawa i tak dalej. Więc, ale jednak część zostało tym zaczadzone, że no, polityka to jest dla polityków, a my mamy zaliczyć, zdać przedmiot i tak dalej.
No to jest takie tąpnięcie, które nastąpiło po 89 roku i szczególnie głębokie było w latach 90. i potem jeszcze na przełomie tysiącleci. Wpajano młodzieży taką myśl, że no Polska, patriotyzm, naród, ojczyzna, że to są rzeczy mało ważne, że naszym celem to jest zjednoczona Europa, prawda, że patriotyzm to jest coś przestarzałego, niemodnego, że trzeba się włączać w nurty światowe, w trendy światowe, w każdej dziedzinie zresztą i społecznej, kulturalnej, artystycznej, literackiej i w sferze wartości, więc część młodzieży tym trendom uległa, zwłaszcza, że te trendy lansowały życie łatwe i przyjemne. Czy to w różnego typu gazetach, pismach ilustrowanych i tak dalej. I ten powrót do korzeni, który nastąpił za prezydentury Lecha Kaczyńskiego, zwłaszcza za tych dwuletnich rządów PiS-u, był naprawdę takim ozdrowieńczym impulsem, który to impuls przynosi mimo nowych konfiguracji politycznych przynosi efekty do dnia dzisiejszego. Jest ogromne zainteresowanie polską historią wśród młodzieży, przeszłością, grupy rekonstrukcyjne, różnego rodzaju gry, konkursy, które się cieszą popularnością. No my jako działacze klubu Szewska Pasja organizujemy, już Maria wspominała o tych grach terenowych na Barbarce dotyczących żołnierzy wyklętych właśnie. No, w ogóle ta odrodzenie myśli o żołnierzach wyklętych, prawda, przypominanie, to przecież zupełnie były formacje, o których nic nie mówiono. W PRL-u to było pisane o nich tylko negatywnie, potem w ogóle zapomniano, a tu nagle następuje renesans, odrodzenie, przypominamy tych naszych wspaniałych bohaterów, którzy w warunkach beznadziejnych oddawali swoje życie za ojczyznę. Pojawia się ten etos poświęcenia, że ojczyzna wymaga poświęcenia i okazuje się, że młodzież jest chłonna, że duża część młodzieży przyjmuje te treści jako swoje, więc no, stoi przed nami ogromne wyzwanie wychowawcze, żeby to nadal ciągnąć, kontynuować.
Znaczy ja winy nie widziałabym w młodzieży, winy, może to złe słowo, ale moja mama zawsze mówiła, że młodzież będzie taka jak rodzice, którzy jej wychowali. I myślę, że w pewnym sensie przez ostatnie lata zbieraliśmy efekty tego PRL-owskiego wychowania, PRL-owskiej szkoły. O ile młodzież, która chodziła do takiej typowej PRL-owskiej szkoły, sama się jeszcze buntowała, to niestety pewne nawyki, cicho siedź, nie wychylaj się, przeniosła na swoje dzieci. I to często dzisiaj widać, ale z drugiej strony na szczęście coraz więcej jest młodych ludzi, którzy być może właśnie w ramach tego młodzieńczego buntu zaczyna szukać. Na przekór temu, że się mówi o tym, że patriotyzm jest niemodny, to młodzi ludzie sięgają po książki historyczne, filmy historyczne. Na przykład powstaje coraz więcej, niemalże jak grzybów po deszczu, grup rekonstrukcyjnych. Młodzież jest bardzo zainteresowana różnego rodzaju grupami rekonstrukcyjnymi, i to zarówno tymi dotyczącymi czasów bardzo odległych, ale też właśnie czasów nam bliższych, początku XX wieku, czy czasów I bądź II wojny światowej. Także to też świadczy o ich zainteresowaniu historią. Ja naprawdę nie mogę narzekać na młodzież. Mam bardzo, bardzo ciekawych młodych ludzi, z bardzo ciekawymi młodymi ludźmi mam do czynienia. Natomiast niestety właśnie czasami raczej doświadczam tego, że oni muszą się bronić przed swoimi rodzicami. Kiedy mi uczennica mówi, że no nie mogła poczytać tego, co ja jej mówiłam, bo jej mama mówi, no co się tak ciągle uczysz, no chodź serial ze mną obejrzyj. Czyli nagle pojawia się problem, że rodzice, którzy powinni mobilizować swoje dzieci do rozwijania się, niestety tego nie robią, a wręcz zwijają. Swego czasu, ja pamiętam, bodajże ksiądz Adamowicz mówił o tym, że jest problem w znalezieniu młodych ludzi, którzy chcieliby skorzystać ze stypendium Janka Muzykanta. Problem polegał na tym, że ich rodzice mówili, kiedy przychodzili do nich, nawet sołtys przychodzi, mówi, niech się wasze dziecko uczy, tak? Dostanie pieniądze, niech się uczy. A po co? Przecież tyle się innych uczyło i tak pracy nie mają. Czyli to jest problem właśnie tego pokolenia już nieco starszego. Natomiast myślę, że w młodych ludziach jest nadzieja i młodzi ludzie jednak zauważają, że spojrzenie ich rodziców nie zawsze jest właściwe. To spojrzenie, które każe im się nie wychylać, które każe im nic nie robić, które nakazuje wręcz bierność. I myślę, że z tego powinniśmy też skorzystać. Myślę, że powinniśmy im podsuwać jak najwięcej pomysłów, jak najwięcej możliwości, żeby się rozwijali. Natomiast tutaj wcześniej wspomniał ksiądz o tym, że właśnie dzisiaj mamy takie możliwości czytania, a nie czytamy. Ja czasami porównuję nasze czasy do czasów średniowiecza. Że właściwie też ludzie nie mieli zbytniej wiedzy, tylko że wtedy nie mieli dostępu, tak? Bo jak tę jedną księgę benedyktyni przepisywali ileś lat, to potem przykuwali ją łańcuchem, żeby jej nikt nie ukradł ani nie zniszczył, bo warta była kilka wsi. Natomiast dzisiaj mamy właściwie na każdym kroku dostęp do informacji. Wystarczy włączyć komputer. I okazuje się, że poziom wiedzy jest mniej więcej taki sam. Tak jak wtedy były różne okultyzmy, izmy, no dzisiaj spójrzmy do jakiegokolwiek kiosku, prawda? Jakieś wróżki, jakieś horoskopy. I nagle ci, którzy mają o sobie mniemanie, że są światłymi ludźmi, bo takie czasopisma sięgają.
Tak, no bo to też było, tego było mnóstwo, było to zwalczane. Inkwizycja przecież, prawda?
A dzisiaj się to promuje.
A dzisiaj jest promocja znowu. Nie, zamiast inkwizycji mamy promocję. I też jedna taka myśl, właśnie w wakacje spotkałem syna znajomego kolegi, 12 albo 13 lat i miał podkoszulek z tych takich, co są reklamowane na przykład w sieci czy w Fronda. Chodzi, akurat byli bohaterowie Polski tej walczącej. Tam właśnie był Rotmistrz Pilecki, była Sidzików, no i tam jeszcze kilka postaci. I ja mówię, a słuchaj, wiesz co tam na tym podkoszulku masz? No pewno. I zaczął mi wymieniać nazwiska, imiona i jeszcze gdzie brali udział i tak dalej, jakieś tam te akcje. Niesamowite. A jeszcze się tego nie uczył, ale gdzieś prawdopodobnie, albo nie pytam dokładnie, ale chyba jako gdzieś koledzy, gdzieś mają jakieś koło takie historyczne, się tym interesują, albo dziadek, albo jakiś wujek, że no bo sam z siebie przecież nikt takiego, ja na przykład nie wiem, że ktoś kupił sobie 12-letek taki podkoszulek i śledził, prawda, tych bohaterów naszych, to tam jest na tym podkoszulku, tylko pierw musiał coś wiedzieć, a potem chciał nosić taki gadżet, bo to się nazywa gadżet, prawda, historyczny. Też świetny pomysł.
No jednym z najbardziej patriotycznych środowisk młodzieżowych jest środowisko kibiców. No, myśmy się przyzwyczaili, że tam kibice, no to chuligani, tak jak tutaj środki masowego przekazu lubią nam sugerować. No jest jakiś margines rzeczywiście wśród kibiców, który ma może jakieś tendencje do działań chuligańskich. No tak samo jak różni ludzie o różnych skłonnościach we wszystkich grupach społecznych występują. Natomiast kibice polscy wykonują ogromną pracę patriotyczną, czy te ich oprawy wspaniałe na meczach, czczące naszych bohaterów narodowych, czy ważne wydarzenia z naszej historii, czy taka też codzienna praca na Stowarzyszenie Wiara Lecha w Poznaniu, która zabezpieczyła blisko 300 miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim. Wyremontowali różne pomniki, kamienie, miejsca pamięci, groby powstańcze, zewidencjonowali je. Lwy Północy, stowarzyszenie na przykład Lech i Gdańsk, które co roku organizuje patriotyczne imprezy, czy to w rocznicę stanu wojennego, czy grudnia 70 roku. Ja sam uczestniczyłem razem z księdzem Jarkiem Wąsowiczem, który jest takim nieoficjalnym, ale faktycznym kapelanem polskich kibiców piłkarskich. Uczestniczyłem w pielgrzymce na Jasną Górę co roku na początku roku w styczniu. Jest ogólnopolska pielgrzymka kibiców piłkarskich na Jasną Górę. Ile tam jest transparentów patriotycznych, ile tam jest patriotycznych treści. Długo by o tym można było, było opowiedzieć.
Czyli takie inicjatywy popierać i tworzyć, nie zrażać się. A mam takie pytanie, jak w szkole to wygląda bezpośrednio, pani Mario, kiedy na przykład pani proponuje coś ponad program, prawda? Bo jest program języka polskiego, a jest coś takiego, że słuchajcie, polecam wam to przeczytać, nie? Gdyby ktoś, czy jest zainteresowanie, czy jednak jest taka tendencja, żeby to, co trzeba, to, co wymaga, nie wiem, przepis. Czy jednak młodzież da się zapalić, młodzież da się pociągnąć?
Młodzież da się zapalić, chociaż nie zawsze się do tego przyznaje. I bardzo często jest tak, że młodzi ludzie nie przyznają się przed sobą, zwłaszcza, że zależy od tego, w jakim środowisku są. Jeżeli jest to klasa, grupa otwarta i ciekawa świata, to wtedy rzeczywiście ci młodzi ludzie będą się interesować, będą sięgać po książki. Natomiast jeżeli mają pecha i trafią do grupy, która interesuje się tylko codziennością, no to wtedy nawet jeżeli sięgną po coś wartościowego, to się po prostu nie odważą przyznać do tego. Natomiast ja staram się im oczywiście podrzucać jakieś tytuły, poza tym sam zakres lektur, jaki realizuję, to jest, można powiedzieć, 3 albo 4 razy większy od tego nieszczęsnego minimum programowego. Ja się nawet nigdy nie przejmuję tym, co jest w minimum, bo wiem, że i tak w tym wszystkim, co realizuję, to minimum 4 razy jest zrealizowane.
Kuratorium słucha.
Ale to niech, znaczy, nie. Moim obowiązkiem jest zrealizować jest minimum, a to, co zrobię ponad, to już jest moja broszka.
Oczywiście,
natomiast ważne, że ja muszę zrobić minimum. Gorzej, gdybym robiła coś innego, a nie zrealizowała minimum.
Oczywiście.
Minimum jest żałosne. W efekcie na przykład przeciętny młody człowiek nie kojarzy takich pojęć typu dulszczyzna, kołtuneria, bo na przykład moralności pani Dulskiej już wieki całe nie ma w lekturach, a moi uczniowie jakoś kojarzą. W każdym razie tytuły można podsuwać na różne sposoby. U mnie w mojej szkole, tylko że w gimnazjum, nie w liceum, jest kolega, który też nie uczy historii, uczy religii, a podsuwa uczniom najróżniejsze tytuły, książki. Oni czasami nawet do niego przychodzą i pożyczają. On nawet przygotował taką listę książek, które każdy młody człowiek powinien przeczytać. I rzeczywiście ci młodzi ludzie przychodzą, pożyczają, wymieniają między sobą. Także nie jest tak źle, chociaż faktycznie być może to działa taki mechanizm, jak jak coś jest lekturą, to ja tego nie przeczytam, ale ostatnio zadałam pytanie i to w klasie humanistycznej. Boże się Boże, w tej chwili klasy humanistyczne są coraz gorsze, bo promowane są przedmioty ścisłe i bardzo często do klas humanistycznych idą uczniowie, którzy nie widzą siebie w żadnym sensownym profilu, to idą do klasy humanistycznej. I trudno im było wymienić książki, jakie przeczytali w czasie wakacji. I to było przykre.
No bo ty, gazeta to nie książka. Nie powiem. Tak. Ale mam też takie pytanie, jak teraz, czy macie jakieś wskazówki programowe, jak traktować takie postaci, jak na przykład to Czesław Miłosz, Iwaszkiewicz, ci pisarze tacy kontrowersyjni, którzy wtedy, bo był taki był moment, kiedy oni byli na pierwszych sztandarowych miejscach, nie Andrzejewski, a potem był ten moment sprawdy, sprawdzania, kim oni byli. I teraz jak to wygląda? Czy dotykacie tylko ich literackiej spuścizny, czy też jakimi byli ludźmi? To znaczy, bo już wiemy, że donosili, wiemy, że byli TV. No mamy sprawę pana, też prawda, Pawła Jasienicy i tak dalej. Jak to jest?
Tak naprawdę na szczęście aż tak daleko ingerencja tutaj nie następuje. Właściwie jedyne, co jest dane, to owo minimum programowe, co my musimy zrobić. Natomiast wszystko, co nauczyciele robią ponad to, już zależy od nich. Oczywiście będą nauczyciele, którzy zrobią tylko minimum, nic więcej, bo na przykład w klasach, które mają ogólny program języka polskiego, są przez 3 lata tylko 4 godziny polskiego i wtedy naprawdę bardzo trudno zrealizować ten materiał. Natomiast jeżeli ma się godzin więcej, ja akurat uczę w klasach o profilu, bo powiedzmy humanistycznym, w zależności od tego, jak się nazywa tak naprawdę tego polskiego i historii jest tam najwięcej, wtedy można z uczniami się pobawić. I najczęściej jest tak, że mamy po prostu tylko pewne sugestie, że jakieś nazwiska się mogłyby pojawić, czy powinny się pojawić, wybór tekstów, więc zarówno wybór tekstów, jak i to, co się powie o tym twórcy, to już pozostawia się w gestii nauczycielowi. I to już od nauczyciela zależy, jak poprowadzi uczniów, czy zwróci uwagę na to, co ci ludzie pisali, czy jest między tym, jak żyli, a co tworzyli, jakiś związek, czy też sami sobie przeczyli, jeżeli tak, to dlaczego. To już zależy od nauczyciela i od uczniów, czy podejmą ten wątek.
Czyli taka przestrzeń dyskusji jest, bo myślę, że panie profesorze, ona jest bardzo ważna, bo żeby też właśnie wykształcić szeroko, prawda, w tym sensie nie tylko, że utwór, wiersz, ale też epoka, człowiek, dlaczego był taki, jaki był, albo dlaczego pisał to, co pisał, bo to też się łączy.
Szkoła powinna wdrażać do myślenia i właściwie wszystkie przedmioty to powinny być ze sobą też skorelowane w sposób bardzo ścisły. Tylko tu jest pewne zagadnienie, mianowicie brak czasu w nowym systemie, no bo Maria jest w dobrej sytuacji, uczy w klasach humanistycznych, tak, gdzie można sobie na wiele rzeczy pozwolić, bo tych godzin języka polskiego czy historii jest...
W klasie trzeciej maturalnej mam 9 więcej. Godzin polskiego.
No tak,
tygodniowo, tak?
To można te godziny...
Tygodniowo.
Tak, tygodniowo.
Dobrze wykorzystać, natomiast w klasach innych profilów ta ilość godzin historii czy języka polskiego jest żałośnie mała. No, kurs historii kończy się w ogóle na pierwszej klasie, systematyczny kurs historii kończy się na pierwszej klasie licealnej w tej chwili. Potem są tylko zagadnienia do wyboru realizowane przez nauczyciela, które w większości mają niewiele wspólnego z historią. Więc
uczniowie tego wyboru chyba nawet dokonują.
No to chyba zależy tam, jak nauczyciel to ustawi, ale tam są takie bloki tematyczne, które w zasadzie z historią więcej czasami mają wspólnego z jakąś politologią, socjologią, nauką o społeczeństwie, no, niż z historią. Więc no popatrzmy, realia są zatrważające. Ten 15-letni uczeń w pierwszej klasie licealnej kończy swój kurs historii. Więc no tu niestety ja mam nadzieję, że jeżeli PiS dojdzie do władzy i wprowadzi zgodnie ze swoimi zapowiedziami z powrotem dwustopniowy system, że 8 lat podstawówki, 4 lata liceum, to w końcu będą te 4 lata porządnej historii w liceum i o to się trzeba modlić, do tego trzeba dążyć, tak samo z językiem polskim, tak samo z nauką o społeczeństwie, żeby...
Także historia na maturze, nie wiem, czy jest do dzisiaj.
Do wyboru.
Do wyboru jest.
Do wyboru. Obowiązkowy jest polski, język obcy i matematyka.
Mało tego, niektóre wyższe...
To już, ale nie można zamiast matematyki wybrać jako pisemne?
Nie. Może. Język polski, matematyka i język obcy to są trzy przedmioty na poziomie podstawowym, które każdy musi zdać.
A ja potem... byłem tym rocznikiem, który miał język polski i historii, matematyki nie. A potem to się wycofali.
Możliwe, że było coś takiego.
90, tak.
Dodajmy, że w niektórych konkursach na wyższe uczelnie, na kierunek prawo na przykład, gdzie była wymagana zawsze historia, od zawsze i brana pod uwagę ocena z historii, dzisiaj bierze się pod uwagę oceny na przykład z języka polskiego i z matematyki. Specjalnie, żeby młodzież przyciągnąć. Więc właściwie następuje jak gdyby celowe odpuszczenie rangi tego przedmiotu, która to ranga powinna być bardzo wysoka, no bo nauka historii to jest także nauka patriotyzmu. Nie można być dobrym patriotą, żeby, jeżeli się nie zna dobrze przeszłości naszego kraju.
Stulecie dróg do niepodległości, a więc nie tylko jedna droga, ale ta wielka droga główna narodu, ale też te małe dróżki, mówimy poboczne, rodziny, społeczeństwa, małych miast, przekazywania tego takiego nie wprost. Bardzo ważne rzeczy, które budują naszą postawę. Pani Mariusz, jeszcze jakieś zdanie i zapraszamy słuchaczy, dobrze? Bo na tym polega nasza audycja, że rozmawiamy z naszymi słuchaczami, którzy już do nas dołączą.
Jasne, myślę, że warto byłoby też podkreślić, oczywiście wiele jest wątków i tematów, ale warto byłoby podkreślić na przykład też rolę arystokracji. Bardzo często w dalszym ciągu funkcjonują schematy. Funkcjonują schematy, wszyscy przyzwyczaili się do tej gombrowiczowskiej gęby, jaką przykleiły Polsce jeszcze przed rozbiorami państwa nasze sąsiednie. Przecież nawet Voltaire ucieszył się z tego powodu, że wzięli się za Polskę, tak ten ciemnogród. Ale tak naprawdę to myślę, że to też była ogromna rola tych, którzy wiedzieli, jaką wartością jest patriotyzm, jaką wartością jest historia i dzisiaj niewielu już można powiedzieć przedstawicieli tych rodów. Czytałam w wakacje wspomnienia Eustachego Sapiehy, który w pewnym momencie uświadomił sobie, żyjąc w Kenii, że jego córki zachwycają się księciem Wali. Mówi, ale przecież wy też jesteście księżniczkami. Nagle uświadomił sobie, jak ważne jest to, co było gdzieś w domu, w Różannie, w Spuszczy, gdzie oni tej historii uczyli się na co dzień. Nagle gdzieś na emigracji już o tych korzeniach się zapomina. Dlatego ten dom, który uczy historii, jest też ważny, niezależnie od tego, że to jest w Polsce, czy to jest gdzieś za granicą. Bardzo często w tej chwili mamy mnóstwo Polaków za granicą i tutaj niestety bardzo często jest tak, że dzieci się uczą tego języka, którym słyszą dookoła, a zapominają języka polskiego.
To też ciekawy był przykład, też czytałem akurat książąt pszczyńskich, prawda, kiedy uczono się tam języka niemieckiego, polskiego i angielskiego, bo takie były korzenie, a więc księżna Daisy. Angielski, niemiecki, no bo były czasy niemieckie, ale gdyby Polska wróciła, to też polski trzeba umieć i Polska wróciła do pszczyny.
Wtedy jest się obywatelem świata, jak się zna różne języki i swój, a nie tylko inne, a swojego się nie zna.
Właśnie, więc taka mądrość też.
Habsburgowie polscy z żywca właściwie wychowywali dzieci po polsku, chociaż byli z pochodzenia Austriakami, ale Krystyna Habsburg zmarła niedawno w żywcu, arcyksiężna, przyznała, że ona właściwie wychowana była w języku polskim i że u nich w żywcu w pałacu mówiono tylko po polsku. No oczywiście przy okazji posiłków, żeby dzieci poznawały języki obce, konwersowano po niemiecku, po angielsku, to był zwyczaj arystokratyczny, żeby w ten sposób dzieci uczyć języka, ale tak na co dzień to oczywiście wszyscy się posługiwali językiem polskim.
Zapraszamy do naszych rozmów, już naszych słuchaczy. Przypomnę, nasi goście, pani Maria Mazurkiewicz, nauczyciel języka polskiego, etyki i jeszcze filozofii oczywiście. I pan profesor Wojciech Polak, historyk. Rozmawiamy na temat stulecia dróg do niepodległości. Co znaczy niepodległość? Jak rozumieć Polskę niepodległą? Jak o niej uczyć i mówić na co dzień też młode pokolenia? Zapraszam 655-23-55, 655-23-56. Dla zagranicy 655-23-33, 655-23-66. No i do informacji, trzeci set wygrali Niemcy. Ale jeszcze przed nami czwarty i piąty.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumnej, z władzy mocnej i rozumnej czerpiesz dzisiaj wiarę. W kraju dobry los, kula dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok Stańczyka, przeszłość wielka wzniosła. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych. Wypełnia place, ulice i domy znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedę pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.
I mamy telefony już. Bardzo prosimy, Radio Maria 22:31. Proszę bardzo. Proszę bardzo, słuchamy pana.
Niech będzie pochwalony od Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi i skąd?
Łukasz z Torunia.
Pan Łukasz z Torunia, tak?
Tak, 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 tak.
Słuchamy, panie Łukasz.
Chciałem powiedzieć jedną rzecz. Przede wszystkim ja sam generalnie pamiętam, że na lekcjach jestem po prostu zdziwiony, że u mnie na lekcjach polskiego na przykład takie lektury jak Chłopi była omawiana tylko jesień, a z kolei Potop na przykład z trylogii omawiany tylko Potop. Nie rozumiem dlaczego. Nie wiem, jak ciężko jest zrozumieć kontekst Potopu w oderwaniu od ogniem i mieczem, czy później pana Wołodyjowskiego. Pamiętam z opowieści starszych, że kiedyś było pan Wołodyjowski w pierwszej klasie liceum ogniem i mieczem, w drugiej Potop, w trzeciej pan Wołodyjowski. Nie wiem dokładnie, czy tak było. A w czwartej nic, albo dopiero od drugiej. Dokładnie nie pamiętam. A najbardziej dokładnie pamiętam. A sam wiem, że wiele patriotycznych inicjatyw się w Toruniu też odbywa.
Oczywiście jest tego mnóstwo i mamy, to obserwujemy, chociażby teraz marsz rotmistrza Pileckiego, imieniem rotmistrza Pileckiego, który pani Maria organizuje, ma pieczę. Panie Łukaszu, dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi na te sprawy. Nie wiem, czy państwu coś do tego telefonu, czy następny.
Czy dobre przede wszystkim, że pojawiają się takie lektury, natomiast to, na ile młodzież rozumie je albo ich nie rozumie, no cóż, czasami może warto zostawić. Może czasami jest tak, że ktoś do niektórych lektur musi dojrzeć. Może nie zrozumie ich wtedy, kiedy są omawiane, a może sięgnie, wróci do nich za 5-10 lat.
Czyli taka biblioteczka dziadka, prawda? Może tak. Kiedyś, nie? Że ktoś wnuk wnuk, syn minie pismo, ty wspomnisz
tak,
wnuku.
Myślę, że każdy z nas ma takie lektury. Ja sama pamiętam, kiedy pierwszy raz czytałam Małego Księcia, stwierdziłam, Boże, kochany, jakie to bzdury. A w tej chwili sama sobie się dziwię, jedna z najpiękniejszych książek, jaką kiedykolwiek napisano.
Tak, a w czwartej klasie chyba była lekturą, nie? Czy w trzeciej?
O, już nie pamiętam, ale...
Tak, na siłę się tak czytało.
Tak, bo dziecko tego nie rozumie. Dla dziecka to jeszcze jest za wysoki poziom abstrakcji.
Tak. Róża, jakaś lis.
Tak, o co chodzi?
Mamy telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ewa z Warszawy, kłania się. Witam szczerze i serdecznie gości. I pytanie do gości mam. Chciałabym prosić o ustosunkowanie się do programu, który nigdzie nie widziałam w gazetach. Natomiast niechcący moi młodzi znaleźli w programie działań Muzeum Narodowego. I do tego chciałabym prosić o odniesienie się, bo to właśnie chodzi o nasze dzieci. Tu będą warsztaty, tu jest oprowadzanie, wykład niedzielny, warsztaty dla dzieci. Na przykład Widziane oczami emigrantów jest przejawem nowoczesności i europejskości. Wolnomularstwo, warsztaty, symbolika, nauka dzieci. Dzieci na koniec stworzą własny, niepowtarzalny symbol. No więc tak, Ukryte w cieniu skarby kolumnady, to będzie oglądane 14 września, 5 października. Rozpoczynają się 22 września też zapisy w dniu 5 października, a rozpoczynają się warsztaty 22 września, ale w ogóle już trwają od 11 września, a trwać będą do 11 stycznia, a więc cały czas już są. No, nawet gra miejska będzie, 3 stopnie wtajemniczenia. W Warszawie masoni mieszkali i działali, wielu z nich było znaczącymi osobami życia publicznego. Często uczymy się o nich na lekcjach historii. Chciałabym prosić o odniesienie się Państwa, będą warsztaty familijne. No w ogóle wspaniały program, bardzo ciekawy, bardzo taki pouczający i uczący. Dla dzieci, młodzieży, rodzin całych. No dla nas wszystkich. Masoneria pro publico bono. Taki tytuł. Czy można prosić o odniesienie się do tego?
Pani Mariusz, spróbujemy, chociaż nie wiem, ja nie byłem na tym programie.
Ja też nie, ale chciałabym właśnie, czy Państwo w ogóle wiedzą o tym? Czy
trudno nie być w piekle,
nigdy, żadne media nie mówiły.
No, zobaczymy. Tutaj się Państwo odniosą. Dziękuję Pani Mario, pozdrawiam serdecznie.
Różne muzea mają bardzo różne oferty. Akurat o tej ofercie nie słyszałam, widać, czy to jest coś nowego. Natomiast to zawsze leży w gestii przede wszystkim nauczycieli, którzy wybierają się z uczniami do konkretnego muzeum czy innego miejsca. Zawsze jest oferta różnego rodzaju tak zwanych lekcji muzealnych czy wystaw. I to od nauczycieli zależy, czy z tego skorzystają, czy nie. Możliwe, że się okaże tak, że nie będzie zbyt wielkiego zainteresowania. A druga sprawa to jest też taka, że ważne, żeby rodzice interesowali się tym, co dzieci robią. Często to jest tak, że dziecko przychodzi i mówi, a idziemy na wycieczkę, tak, a gdzie, a nie wiem, tak, idziemy na film, a jaki, a nie pamiętam, tak. I to jest też ważne, żeby wiedzieć, gdzie dziecko idzie, po co i czego się będzie uczyło. I wtedy nawet jeżeli jest jakieś, można powiedzieć, niebezpieczeństwo tematu, które mógłby dziecku zagrozić, to można nad tym zapanować choćby w ten sam sposób, jak w sytuacji, kiedy dziecko obejrzy program, który jeżeli pozostawimy bez rozmowy, no to może więcej zrobić złego niż dobrego. Myślę, że i po takiej lekcji warto z dzieckiem siąść, porozmawiać, sięgnąć po jakieś inne książki i wtedy może być z tego też pożytek.
Czy Janosik był filmem historycznym? Tak, prawda?
No tak. No,
dla niektórych był.
Trzeba pamiętać, że wolnomularstwo jest zagadnieniem skomplikowanym i to właściwie wykładanie takich treści dzieciom się trochę mija z celem. To powinni być już ludzie starsi, młodzież i trzeba by ukazywać tę historię wolnomularstwa we wszystkich aspektach. No, wolnomularstwo było właściwie w opozycji do chrześcijaństwa, do myśli chrześcijańskiej. W różnych okresach z różnym nasileniem to się działo, ale odgrywało bardzo negatywną rolę, na przykład we Francji w niszczeniu kultury chrześcijańskiej. Więc jeżeli się pokazuje to wolnomularstwo, to powinno się to pokazywać nie w formie jakiejś tam zabawy panów w fartuszkach, prawda, atrakcji, ale powinno się ukazywać także ten wymiar demoniczny tej instytucji, więc jeżeli chce się to przedstawiać, to powinny być nie dzieci, ale już młodzież. I mówię, wszystkie wymiary i aspekty powinny być tego pokazane.
Znaczy to tak naprawdę poszerzanie tej w ogóle tematyki jakiejkolwiek, no to niestety od razu zbiega się z pytaniem o to, ile mamy na to czasu, tak? Bo tutaj chociażby właśnie tematyka oświecenia, z której też wyrasta temat wolnomularstwa, no, najczęściej utrwala się uczniom wizerunek oświecenia jako epoki rozumu, tak? No, tylko, że w imię tego rozumu, jak ścinano na gilotynie chemika Lavoisier, to mówiono mu, że republika naukowców nie potrzebuje. Także to tak działał rozum, więc to też jest ważne, żeby uczniom to uświadamiać.
Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Kto z nami jest?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy.
Witam.
Chciałabym powiedzieć tak. My czujemy się obrażeni takim stwierdzeniem, że nasza ojczyzna była bankartem wersalskim. Bo trzeba przypomnieć chociażby takie rzeczy, jak na przykład, że w Warszawie już w XVI wieku był zbudowany najdłuższy most w Europie na Wiśle. Zbudował go król Zygmunt August. No, zniosła go później Kra. Następny most był w XVIII wieku zbudowany, też w czasie działań wojennych został zniszczony. No i później w czasie Królestwa Kongresowego i później już most Kerbedzia. Nie mówiąc już o różnych pałacach i tak dalej. To także takie stwierdzenie to nas obraża, Polaków.
To jest jasne, bo to chyba Hitler tak powiedział, tak?
Nie, to powiedział Mołotow. Gdy Sowieci wkroczyli 17 września na polskie kresy, to minister spraw zagranicznych sowiecki Mołotow nazwał w swoim słynnym przemówieniu Polskę bankartem traktatu wersalskiego. No, trzeba przyznać, że już po wojnie to Sowieci się nie przyznawali, że w ogóle takie przemówienie zostało wygłoszone. Właściwie ono było zakazane w PRL-u, nie wolno go było nigdzie przytaczać. No, pani opowiadała tutaj między innymi o wspaniałościach Warszawy. No, Warszawa jeszcze przedwojenna, Warszawa ta, która została zniszczona w czasie wojny, zwłaszcza w czasie powstania warszawskiego, to był Paryż Północy, prawda? To było jedno z najpiękniejszych miast w Europie. Dzisiaj właściwie Warszawa jest zupełnie inna.
I to zupełnie. Mamy kolejny głos i telefon w naszych rozmowach. Proszę bardzo, słuchamy.
I chwileczkę, za radio ciszę.
Tak, przyciszamy radio i już jesteśmy, tak?
Dziękuję, że się dodzwoniłem, bo ciężko dawać się, że się dodzwonić. Ja mam szczęście, bo ja też jestem Henryk z Bydgoszczy i ja interesuję się historią od dzieciństwa. Teraz już jestem emerytem w tej chwili, ale w dalszym ciągu się interesuję. I właśnie ja jestem z tego zadowolony, że na rynku prasowym jest dużo czasopism historycznych, co kiedyś nie było. Kiedyś ja, żeby się interesować historią, lubiałem zaglądać do antykwariatów, gdzie mogłem znaleźć ciekawe pozycje, bo był taki okres, że nawet w księgarniach, w domu książki nawet nie było porządnego podręcznika historii. A ja się historią fascynuję nadal. Brałem udział w różnych grupach rekonstrukcyjnych, gdzie normalnie, gdzie jeździłem, gdzie oglądałem to, ale teraz trochę już jestem schorowany i żałuję, że nie mogę korzystać, bo teraz wiadomo, że zainteresowanie historią się wzmaga. Nie wiadomo, jak jest w szkole, bo ja już do szkoły nie chodzę wiele lat. Ja na ten temat nie chcę się wypowiadać. A gdy chodzi o patriotyzm, moim zdaniem, co ludzi zniechęca do patriotyzmu, to, że u nas patriotyzm najczęściej się kojarzy z jakimś cierpiennictwem, bo wiadomo, jaka jest nasza historia. Była inna historia Anglii, chwalebna Rosji, Francji. To były mocarstwa, gdzie te narody są dumni ze swoich państw. A u nas, wiadomo, mimo wielu wysiłków patriotycznych ponosiliśmy klęski. I to zaważało już na wiele lat. I już w psychice Polaków na ogół jest tak, a że my jesteśmy Polak narodem jakimś cierpiącym, także a takim amesjaszem Europy, można tak to powiedzieć.
Ale przy czym, panie Henryku, mieliśmy też taką prawidłowość piękną, że mieliśmy wielkich ludzi, wielkich pisarzy, którzy pokrzepiali nasze serca, prawda? Mamy Henryka Sienkiewicza, mamy poetów, mamy tych, którzy tworzyli wieszczów narodowych, więc nie pozwalali, żebyśmy na kolanach umarli, prawda? Czy jakimś takim upokorzeni strasznie starci, jednak zawsze ta iskra była. Dziękuję panu za to przypomnienie i cieszymy się, że pan jest takim... kocha pan historię Polski, to jest piękne.
Myślę, że warto zwrócić uwagę właśnie na to skojarzenie patriotyzmu z cierpiętnictwem. Być może to się bierze czasami też stąd, że wiele różnych uroczystości ma taki charakter. Być może większość ludzi ma wyobrażenie tych jeszcze dawnych PRL-owskich akademii, takich nadętych. Natomiast chociażby taką bardzo piękną, radosną uroczystością jest nasz marsz Bieleckiego, który jest bardzo kolorowy. Baloniki, flagi, uśmiechnięte dzieci, kwiaty. Śmiem powiedzieć, że chyba to najładniejszy marsz Pileckiego w Polsce, jaki się odbywa.
I największy pewnie.
No i na pewno największy. I jest to naprawdę bardzo, bardzo radosny marsz, bardzo radosna impreza. I to jest ważne, żeby te wszelkie uroczystości, które, a mamy przecież takie święta, czy 3 maja, czy 11 listopada, żeby one im nadawać charakter radosny. I wtedy na pewno nie będzie nam się patriotyzm kojarzył negatywnie.
Tak, z drugiej strony musimy pamiętać, że... No, przegrywaliśmy w tej naszej historii często, ale Polacy mają coś takiego, że nawet jak przegrywają na polu walki, to nigdy nie kapitulują, bo wtedy przechodzą do podziemia.
W tym momencie jesteśmy już w finale Mistrzostw Świata w siatce.
Wow. No to się cieszymy. Cieszymy się.
Ja tak, trzeba mówić cieszymy, o wygrywanych.
Cieszymy się bardzo, a tym bardziej, że to jest wygrana z Niemcami, więc w piłkę nożną jeszcze z nimi nie wygraliśmy, ale w siatkówkę, jak widać, potrafimy.
Czyli przed nami finał.
Przed nami finał, który zresztą zostanie odkodowany i będziemy mogli wszyscy obejrzeć jutro, dzięki Bogu. Wracając do tego, że Polacy się nigdy nie poddają. No, nawet jak przegrywamy w otwartym polu, to przechodzimy do podziemia. W 1939 roku jeszcze Warszawa nie skapitulowała, już powstają pierwsze organizacje podziemne, prawda? W 1981 roku Jaruzelski wprowadza za stan wojenny. No sam pamiętam, już zbliżają się święta Bożego Narodzenia, strajki wygasają. Widać, że Solidarność legalnie już nie będzie działała. To, że przechodzimy do podziemia, było dla nas wszystkich oczywiste. Ile ulotek przechodziło już przez moje ręce w grudniu 1981 roku. Pamiętam, że całe stosy i to drukowanych najczęściej na maszynie, takich stuk wystukiwanych. Więc ten duch oporu był czymś wspaniałym. I to jest zupełnie nie do pojęcia. Dla Niemców na przykład to jest zupełnie niezrozumiałe. Niemcy są wychowani w takiej zasadzie, że tak ktoś przegrał na polu bitwy, no to ten, kto przegrał, powinien się podporządkować. I koniec po prostu. Stąd też to straszliwe okrucieństwo w czasie okupacji, nie tylko w Polsce, ale także i w Belgii, i w Holandii, i w innych krajach. I to zarówno w czasie pierwszej, jak i w czasie drugiej wojny światowej. My Polacy uważamy, że nie przegrywa się w polu, przegrywa się, jeżeli się już poddaje duchem, prawda? Jesteśmy przyzwyczajeni do stawiania oporu. Więc ja bym się tak do końca z tym naszym, w kwestii tego naszego cierpiętnictwa, bym się nie zgodził. Jesteśmy twardym narodem jednak. I to jest bardzo ważne.
Dziękujemy. Kolejny telefon odbieramy w tej też radości jutrzejszego finału. No jednak też jest to takie, świadczy, że jednak Polacy potrzebują tych zwycięstw, prawda? Potrzebują też tego, co nas tak nas jednoczy, spod nas jednoczy, podnosi na duchu, mówi nam, że potrafimy mimo wszystko, bo gdyby jeszcze tak, to byłoby, że wszystko się już nie udaje.
Podobno jesteśmy świetnymi kibicami.
No tak, zauważają tu drużyny właśnie obce, nie?
Wprawdzie z tą piłką nożną mamy spore kłopoty w ostatnich latach i raczej radości nam nasza reprezentacja nie przysparza, ale widać, że są sporty, w których jesteśmy jednak potęgą.
Dlatego mamy problem, bo za dużo jest piłkarzy w obcych drużyn, no mają po 11, po 11. Powinno być...
Myli im się, kto z kim gra.
Powinno być 11 naszych i 5 obcych. Ale to żartujemy, mówimy teraz na tematy patriotyczne, historyczne, ale też połączone są z też tymi emocjami, bo przecież tu wszędzie chodzi o Polskę i te barwy polskie są bardzo ważne. Już święto flagi wróciło, to jest też bardzo tutaj piękne. Nie boimy się, nie wstydzimy się tych barw. Koło naszego domu widzę maszty, prawda, kiedy przychodzi drugi, trzeci dzień maja i święto niepodległości, a więc jest to odrodzenie, chociaż jeszcze dużo, dużo pracy.
No, zmieniło się ustawodawstwo. Trzeba dziękować, że wreszcie udało się naszych rządzących przekonać do tego, że polską flagę można wywiesić nie tylko w święto narodowe, ale można przy domu mieć maszt na przykład i mieć tą polską flagę zawsze. Jak ja byłem w Szwecji, to mnie bardzo się podobało, że przy wielu domach w Szwecji były maszty i wisiały flagi szwedzkie. To było naprawdę pięknie. A wiedziałem, że w Polsce wywieszanie flagi na co dzień jest zakazane, że można tylko w okresie świąt narodowych. Na szczęście kilka lat temu to prawo...
Białej to nie.
Słucham?
Białą flagę można było wywiesić.
No, co niektórzy wywieszali w okresie PRL-u, niestety. Raczej w przenośni. Natomiast dzisiaj każdy może taki sobie maszt założyć i mieć. To jest też okazywanie dumy z tego, że jestem Polakiem.
I telefon mamy. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Halo, Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz jest zawsze.
Anna.
Tak, Pani Anno, witamy.
No, ja też chciałam dołączyć do tej dyskusji. W ogóle wydaje mi się, że Polska, no nie tylko mi się wydaje, ale jestem przekonana, że jesteśmy narodem wybranym przez Pana Jezusa. I w dzienniczku świętej Faustyny Pan Jezus powiedział, że ukochał Polskę i my powinniśmy po prostu też i moralnie starać się naprawiać i gorąco prosić wszystkich, żeby Polska właśnie prostowała te ścieżki, nie horoskopy, nie jakieś życie bez ślubu, nie jakieś prawda, rzeczy, które są zakazane przez 10 przykazań Bożych przez Pana Boga. I jeśli tak było, no to Polska powinna się dźwigać moralnie, bo to jest bardzo wszystko ważne. Przez jakiś nieład, przez jakiś nieporządek, niezgodę, przez to też Polska tak może sama zatracić się. Ale ja wierzę, ufam, że Polska się gorąco modli i dźwiga się właśnie z tego, co jest złe. I to jest bardzo, bardzo Polsce potrzebne. Wydaje mi się, że tak jak kardynał Sin z tego czasu na Filipinach zarządził taką wielką modlitwę różańcową, która jest egzorcyzmem na tego szatana, który teraz istnieje i który wszędzie, gdzie tylko można widać, podkładają nam nogi. No przecież ten walec gender to jest walec, żeby zniszczyć nas moralnie, żeby po prostu dzieci zniszczyć. Właśnie tę tkankę najszlachetniejszą, najdelikatniejszą. My musimy się gorąco wszyscy modlić na różańcu, bo to jest potężny egzorcyzm. Wystarczy sobie wpisać w wyszukiwarkę Hiroshima, Nagasaki, różaniec. I tam są właśnie świadectwa jezuitów, jak oni się głośno modlili na różańcu. Sercem się modlili. I właśnie ten różaniec, który był szedł do nieba prosto, spowodował, że właśnie te domy pozostały jezuitów. Wszystko zostało przez bombę atomową zniszczone, zmiecione siłą rażenia. Natomiast jezuici pozostali, są świadectwa. Jest Węgrów mamy też, prawda, kiedy oni już byli zupełnie prawie zniszczeni, zepchnięci, kłamstwo na kłamstwie, tak jak w Polsce w tej chwili. Kłamstwo na kłamstwie. To jest szatan po prostu, wpycha się. I wtedy podjęto gorąco modlitwę różańcową. I kilka milionów ludzi wyszło z dziećmi, niewinnymi dziećmi się gorąco modlili. Kłamstwo wyszło. Orban doszedł do władzy. W konstytucję zmienił, wprowadził Jezusa Chrystusa. Właśnie Boga na pierwszym miejscu.
I wtedy zaczęły się niesamowite rzeczy dziać, bo Jezus Chrystus jest Królem Państw Narodowych.
Oczywiście, tylko że tutaj mamy poziom pewien też bardziej, pani ma rację, co pani mówi, że ta część religijna, duchowa jest bardzo ważna i to jest też rzecz, mówimy przywódców religijnych, prawda, mamy tutaj księży, pasterzy kościoła, oni powinni i nam przypominają o tym i mówią, natomiast też jest to, żeby być, no, wyciągać wnioski, że na przykład Węgry, to było tak, że było obudzenie też narodowe, było też religijny zryw, różaniec, zgoda i tak dalej, ale też było obudzenie narodowe, ile powstało tam tych kół, prawda, tych takich ognisk, prawda, po miastach,
organizacji
patrząc proporcjonalnie do Polski, to 10-krotnie jeszcze więcej potrzeba byłoby u nas w Polsce, gdybyśmy chcieli być, te Węgry widzieć w takim odbiciu, odbiorze.
Tak, no, nasi przodkowie mówili, Boga wzywaj, a ręki przekładaj. I to było bardzo dobre zawołanie. Z jednej strony trzeba się modlić, trzeba ten, jak słusznie pani powiedziała, ten szturm modlitewny na różańcu lub w inny sposób prowadzić. Z drugiej strony trzeba jednak działać, bo też nasi przodkowie zawsze podkreślali, że każda praca wymaga Bożego błogosławieństwa. Jeżeli coś robimy, to musimy się modlić o to, żeby Bóg nam błogosławił. Ale równocześnie musimy jednak sami pracować.
Scenę z Krzyżaków, to Bogu Rodzica śpiewana i miecz w ręku.
Oczywiście, więc musimy działać. Tutaj na przykład jest płaszczyzna polityczna. No, póki co mamy jeszcze możliwości wyborów, możemy głosować, możemy dbać o to, żeby Polską rządzili, jak Tuwim napisał w Kwiatach Polskich, mądrzy, dobrzy ludzie po prostu. I do tego musimy zmierzać, o to się starać, bo to jest sprawa bardzo ważna. A że Polska jest w jakimś sensie narodem wybranym, ja też w to wierzę. W XX wieku Pan Bóg sprawił dwie cudowne rzeczy. Oczywiście przy naszym też zaangażowaniu, ale jednak cudowne. No, z jednej strony to odzyskanie niepodległości w 18 roku, o czym już mówiłem, i upadek trzech mocarstw rozbiorowych, a potem rok 89 i lata następne, kiedy pada Związek Sowiecki. No, kto w 87 roku na przykład liczył, że za kilka lat nie będzie Związku Sowieckiego, NATO? No, przecież to było w ogóle niewyobrażalne. Jak ktoś coś takiego mówił, to się z niego śmiano. A tymczasem zdarzył się cud, rzeczywiście Związek Sowiecki odszedł do historii, więc nie możemy na opatrzność boską narzekać. Pan Bóg dba o nas jednak bardzo, no ale oczywiście my musimy sami o siebie też dbać.
Ale też nie ustawajcie dalej w modlitwach. Bogu dziękujcie, ducha nie gaście.
Ducha nie gaście, modlić się trzeba, musimy walczyć z naszymi wadami narodowymi, o których tak słusznie pani powiedziała, bo no rzeczywiście Polska potrzebuje oczyszczenia moralnego, to jest bardzo ważne.
A propos słów Jana Pawła II, święty Jan Paweł II mówił o wolności, że ona nie jest nam dana, tylko zadana. I myślę, że tak samo jest z polskością. Nie jest nam dana, tylko zadana. I nie może polegać tylko na tym, że wbijamy się w dumę, że my jesteśmy lepsi niż inni, że jesteśmy narodem wybranym. Tylko skoro tak jest, to jakie w związku z tym dla nas zadania? Co powinniśmy robić? I to jest, myślę, też bardzo ważne.
No i musimy pamiętać jeszcze o tych naszych wspaniałych orędownikach, tych polskich świętych, o świętej siostrze Faustynie, o świętym Janie Pawle II, o błogosławionym Jerzym Popiełuszce, no bo tak wielkich i wspaniałych świętych chyba żaden naród w XX wieku nie miał.
Co jedno jest godne zauważenia, ja myślę, że już chyba dzięki Panu Bogu, że to się zakończyło, nie ma już tej serii takich, nie wiem, czy słowo jeszcze istnieje w języku polskim, farmazonów, tak? Mówi się, że...
Archaizm
właśnie, ale że tego, że nasze miejsce w Europie, Polska się znalazła w Europie, Polska trafiła do Europy.
A
był taki moment, że mi się ciągle... Prawda, takie było bicie się, nie wszystkich, ale takie bicie się w piersi, że wreszcie nas przyjęli, że Unia Europejska... To już było żenujące, śmieszne, ale takie mówienie, taka narracja była przekazywana i to ja sądzę, że kilka pokoleń czyli pewna część społeczeństwa ma coś w sobie takiego, że stała się wielka łaska, bo raz 10 lat temu, prawda, przygarnięto do peletonu, no jeszcze niepełnie, no bo nie mamy euro, ale to na marginesie.
No, ale pamiętam, że jeszcze w latach 70. bardzo mnie denerwowało, gdy widziałem niemieckie czy francuskie samochody, które ze względu na przynależność tych krajów, wtedy to jeszcze była nie Unia Europejska, tylko EWG, na przynależność do EWG, do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, miały z tyłu nalepkę z napisem E. Europe, Europa. To tak jak gdyby oni byli Europą, bo są w EWG, a poza EWG to już Europy nie ma, czyli my nie jesteśmy w Europie. No było to...
My byliśmy już ta Azja, prawda?
Dla nich...
Dla Zabugi.
Chyba tak, no.
Ale się skończyło. To się już skończyło. A tylko mam jedno pytanie, jak spotykacie, no pan profesor studentów, a pani Maria może uczniów, ale kiedy mówi się o możliwości, o wyborach, jak się, czy trzeba dużo przekonywać, że warto głosować, czy raczej młodzi są chętnie, mają takie przeżycie, że to jest możliwość przed nimi, no bo wiem, że w którejś tam klasie trzeciej, czwartej przychodzi ta
trzeciej, prawda? Bo czwartej teraz nie ma.
Nie ma czwartej, no tak.
Znaczy niestety to jest tak, że dla młodzieży to często jest jakaś frajda, tak, że mogą brać udział w wyborach, ale nie idzie z nią w parze świadomość polityczna. Nie zawsze mają jakąkolwiek sensowną wiedzę na temat tego, co się dzieje na naszej arenie politycznej, bądź wybierają no, trochę tak jak produkty w sklepie. Kogoś dlatego, że emocjonalnie im do kogoś w sposób blisko, bo ktoś jest ładny, bo ładnie mówi, a niekoniecznie nawet potrafią młodzi ludzie powiedzieć, co mówi. Poza tym bardzo często po prostu powielają wybory swoich rodziców. Przynajmniej tak to jest w przypadku osiemnastolatków, dziewiętnastolatków.
Czasami się też wygłupiają. No jak u mojego syna w szkole zrobiono prawybory, to pamiętam, że chyba Palikot wygrał, ale to nie dlatego...
To we wszystkich szkołach, to nawzajem podobno
tak, uczniowie nie dlatego, żeby uczniowie szczególnie się zachwycali tą postacią i tą partią, tylko dla wygłupu, tak. Po prostu. Dla wygłupu. Wiem, że chyba też, no podobnie...
Ma kilkanaście tysięcy takich wygłupów, no i mamy taką partię, prawda, w parlamencie polskim, nie?
No głosowanie na nową prawicę młodych ludzi też chyba w jakimś stopniu jest rodzajem takiej młodzieńczej kontestacji, wydaje mi się. No, ale to są już normalne rzeczy, na to chyba nie poradzimy, że młodzi lubią się wygłupiać, no, czasami trochę.
Potem często sami się wstydzą.
Łąk lasów i wód twoich w ciągłej pustej życia pogoni żyje posępny lud. Brzęczą much roje nad bagnami, skrzypi jadący wóz czasami poprzez grząską rzekę w bród. Czasem odezwie się łosia ryk, albo gąszczu dzikim głuszca krzyk. I znowu cisza, cisza tak niezmącona dusza, śni pustką rozmarzona cudny o Polesiu sen. Polesia czas to dzikie klienie moczary, Polesia czar, smętny to wichru wie, gdy w mroczną noc z bagiem stają opary, serce me drży, ogarnia dziwny lęk i słyszę jak z głębi wód jakaś skarga się miota, serca prostota wierzy w Polesia cud. Tam, gdzie sędziwe szują lasy kiedyś, ujrzałem pełen krasy cudny Polesia kwiat. słonko, jak gdyby pojaśniało wszystko. W krąg nas się radowało, śmiał się do nas cały świat. Próżno mi o szczęściu dzisiaj śnić, próżno w żalu i w tęsknocie żyć. Nie wrócą chwile szczęścia niewymarzone, drzemią marzenia pogrążone w mrokach poleskich kniei. Polesia czar to dzikie kniei moczary, Polesia czar smętny to wichru jęk, gdy w mroczną noc z bagiem stają opary. Serce me drży, ogarnia dziwny lęk i słyszę, jak z głębi wód jakaś skarga się miota. Serca prostota wierzy w Polesia cud.
Drodzy Państwo, i odbieramy telefony kolejne, rozmawiamy z naszymi gośćmi, przypomnę, mówimy na temat stulecia dróg do niepodległości Polski. Naszymi gośćmi są już od ponad godziny pani Maria Mazurkiewicz, nauczyciel języka polskiego, etyki oraz filozofii, pan profesor Wojciech Polak, historyk historii, głównie nowożytnej, ale też całościowo.
No, nowożytnej i najnowszej.
I najnowszej. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy. Jest z nami pan Jerzy z Paryża, z Francji.
Serdecznie witam, ojcze Januszu.
Witamy.
Szanowni gości. Pozwolę również włączyć się tak króciutko do tej dyskusji. Oczywiście patriotyzm to jest świadomość jakiejś wspólnoty, jakieś po prostu, mi się bardzo to kojarzy z takim patriotyzmem lokalnym, kiedy się, jak byłem na studiach, bardzo lubiliśmy się między studentami i pokochałem Wrocław, prawda? Trzeba się po prostu lubić, być ze sobą, nie dzielić siebie, ale raczej siebie łączyć i wtedy wzmacnia się ten patriotyzm. Ale to, co mnie sprowokowało tak do tego telefonu, tak króciutko, to mianowicie Państwo mówicie tutaj, że potrzebujemy nawrócenia, oczywiście, ale jednak trzeba wyraźnie powiedzieć, że samo nawrócenie nie wystarczy. Ojciec Święty bardzo wyraźnie, bo trzeba zadać pytanie, dlaczego się zło rozszerza. Rozszerza się zło z powodu jedynego, z naszej obojętności. I wielu jest katolików, no niestety, które przyczyniają się do rozszerzenia tego zła, nie reagując na to zło. Ojciec Święty Franciszek właśnie mówi, nie możemy mówić, co to mnie obchodzi. I do tego stopnia jest ta znieczulica, że nawet w ramy prawne zezwalają na zło, nawet politycy. Pewne patologie, prawda, już normalizują, że to jest jako normą życia. To do tego stopnia się to posuwa. Każdy człowiek nie tylko, prawda, będziemy osądzani nie tylko z naszego życia osobistego, oczywiście, ale jeżeli będziemy obojętni, to będziemy mieć współdział w grzechu innych. Jeśli nie reagujemy, za to będziemy również odpowiadać, ponieważ nasza obojętność przyczynia się do rozszerzania zła. Daję na przykład taki przykład. Niestety czasami trzeba być bardzo tutaj, no i odważnym, i czasami już nie zwracać uwagi, czy się komuś podoba, czy nie. W moim przypadku ja znam kolegów, którzy na przykład chcieliby, żebym zachowywał się tak, jak gdyby nic, prawda, tu na zachodzie, że oni żyją z konkubiną, no na przykład. Od razu absolutnie zwracam na to uwagę, prawda, no i w ten sposób tracę ludzi, tak zwanych przyjaciół. Wolę jednak zwrócić uwagę i spełnić ten obowiązek, a jeżeli odpowiedziałam tej osobie, grać przed tobą fałszywego przyjaciela i akceptować to. Czyli nasza akcja absolutnie musi być, o tym ciągle wspomina Ojciec Święty. Nie wystarczy tylko nasze nawrócenie, ale zwracanie uwagi i właśnie innym. Za komuny, no niestety trzeba przyznać, wiele rzeczy było też złe, o czym mówił Jan Paweł II, że nie wszystko było przecież złe. Zwracanie zwracało się uwagę. Oczywiście nie było wolności, ale była pewien respekt władzy i pewne zachowania były wymuszane, prawda, w życiu publicznym. Dzisiaj wkracza liberalizm. Liberalizm, który na wszystko zezwala i który niejako wprowadza ludzi w grzech cudzy, czyli muszą akceptować grzech cudzy i nawet wzbraniają i bronią prawda, zwracania uwagi. Nie możemy się na to zgodzić. Jeszcze raz powtarzam, musimy bezwzględnie nasze nawrócenie, a chodzenie obojętnie, jak oczywiście zwracamy uwagę wpierw w cztery oczy, jak Pismo Święte mówi, prawda? Nie bębnimy zaraz całemu światu, nie poniżamy, ale musimy zwrócić uwagę, ale jeżeli jest coś nagminne, musimy reagować. Niestety i wielu jest tchórzowskich postaw i to jest nasz grzech. Z tym grzechem powinniśmy walczyć i dlatego we współczesnym świecie tak szerzy się zło. To jest ta obojętność i niereakcja na zło, jakie nas otacza, prawda? Przyzwolenie.
Tak, panie Jerzy, dziękuję bardzo za ten akcent.
Szczęść Boże i serdecznie pozdrawiam ojca i wszystkich państwa.
Dziękujemy, szczęść Boże, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy serdecznie. Głos naszego rodaka z Francji.
No niewątpliwie grzech obojętności, zaniechanie jest ciężkim grzechem i to jest sprawa oczywista. Tutaj także ten grzech zaniechania obojętności ma też inne aspekty. No, my Polacy, chociaż narzekamy na różne bolączki dnia codziennego, no jednak jesteśmy krajem europejskim, krajem w porównaniu na przykład do krajów czarnej Afryki, dość zamożnym. Pamiętamy, że w czarnym okresie stanu wojennego do Polski przysyłano tysiące, jeżeli nie miliony paczek żywnościowych, gdy nie było co jeść. Dzisiaj w wielu krajach Afryki jest po prostu głód, nędza, czy też jakiś kryzys strukturalny, właściwie rozkład tych państwowości, ofiarami tego są zwykli, prości ludzie. Właściwie Afryka jest takim wyrzutem sumienia dzisiaj dla całego świata, a zwłaszcza dla Europy, prawda? To Europa jest moralnie zobligowana, żeby tej czarnej Afryce pomóc, żeby tą Afrykę ratować. Tutaj Kościół wykonuje ogromną pracę przez misje, przez rozmaite placówki i my nie możemy wobec takich spraw przechodzić obojętnie. To naszym zadaniem, naszym moralnym obowiązkiem jest włączanie się. To nie trzeba dużych pieniędzy, to czasami wystarczą drobne sumy, które się potem mnożą w spore środki, potrzebne jest wsparcie także modlitewne. No, Afryka umiera na AIDS, teraz mamy ten wirus Ebola, prawda, rozmaite choroby. Tym większa nasza odpowiedzialność jest, żeby tej Afryce pomóc.
Tak pięknie pisał o tym Bułhakow, co prawda, jak to ojciec wcześniej wspomniał, różnie to jest między życiem a twórczością. Myślę, że Bułhakow byłby tego dobrym dowodem, ale już niezależnie od tego, mistrz Małgorzaci pisze, na świecie nie ma złych ludzi. Tak? Takie słowa wypowiada Jeszua Hanokri. Bułhakow pokazuje, że zło rozprzestrzenia się nie dlatego, że zło takie jest, tylko dlatego, że są obok ludzie, którzy na nie nie reagują, że z powodu tchórzostwa, z powodu strachu o własne dobro, o własne życie, udają, że nie widzą tego, co się dzieje. Stąd padają tam słowa, że największą ludzką słabością jest właśnie tchórzostwo. I myślę, że ta obojętność, o której tutaj pan mówił, co prawda myśmy tu wcześniej raczej mówili o działaniu, a nie obojętności, ale ta obojętność jest przyzwoleniem na to, że obok nas coś się dzieje i niestety każdy z nas w jakimś sensie taką obojętnością grzeszy. Jeżeli godzimy się na to, żeby obok nas inni ludzie zachowywali się niewłaściwie, od jakiegoś zwyczajnego rzucenia śmieci przed siebie po jakieś istotne kwestie, jeżeli nie będziemy na nie reagować, to my po prostu pozwalamy na to, żeby zło się rozwijało, żeby zło się panoszyło.
Zresztą jak ktoś zauważył, już nie pamiętam, taka była piękna myśl, takie stwierdzenie, że na przykład w przypadku hitleryzmu, prawda, a więc nazizmu niemieckiego, w 20 roku wystarczyło 50 policjantów, którzy by to rozgromili, tą restaurację, gdzie przychodził taki, prawda, zwariowany artysta i coś tam pokrzykiwał, opowiadał i byłby spokój. Za ileś tam lat wystarczyłoby może 7 tysięcy wojska, które by dało radę. Niestety nie było reakcji, trzeba było 30 milionów, czy ponad więcej, prawda, ludzkich istnień, bo nie było tej pierwszej reakcji tam, gdzie trzeba. Ktoś nie chciał, bał się, nie zauważył.
Ale to chyba Spielman to też wspominał o sytuacji, kiedy wielokrotnie takie sytuacje miały miejsce. Na przykład gdzieś w jakieś miejsce spędzono 2000 Żydów i pilnowało ich 3 uzbrojonych hitlerowców, Niemców. I strach w nich był tak duży, że przecież oni spokojnie mogliby ich obezwładnić, ale strach w nich był tak duży, że czekali na to wszystko, co się wypełni, a wiadomo, że tutaj ten koniec często był jednoznaczny w obozie koncentracyjnym.
A wymowne jest to, zauważmy, wszystkie totalitaryzmy i ten straszny komunistyczny i ten niemiecki, kogo pierw eliminowali? Właśnie nauczycieli, księży, duchownych, wojskowych, prawda, naukowców.
W ten sposób zginął mój dziadek.
No właśnie.
No tak, na Pomorzu, gdy wkraczały te specjalne grupy niemieckie w 1939 roku, to właśnie te kategorie społeczne były mordowane. I księża w diecezji chełmińskiej z 1000 księży wojnę przeżyło 500.
Czyli takie straty, no ale też charakterystyczne, co jest atakowane, jaka część...
Inteligencja.
Tak, właśnie, społeczeństwo, inteligencja. Mamy tutaj Katyń najbardziej, prawda, i wszystkie mu podobne mogiły.
Jeden ze znajomych opowiadał mi o tym, że jego ojca, II wojna światowa została na spływie kajakowym i kiedy wkroczyli Rosjanie, to sprawdzali tylko jedno, postawili ludzi pod ścianą i kazali wyciągnąć ręce. Jego uratowało to, że był na spływie, ponieważ wiadomo, że po wiosłowaniu miał dłonie pełne odcisków i wyglądał na robotnika. A kto miał ładne, gładkie ręce, niestety.
Oficer.
Także to był podstawowy sposób rozpoznawania ludzi.
Jest telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Dobrze.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Mówi Anna.
Pani Anna, proszę bardzo.
Ja zdecydowałam się zadzwonić, dlatego że w studiu są nauczyciele. I słuchając, może nie zupełnie od początku, ale po prostu... Chciałabym prosić Państwa i na ręce Państwa złożyć prośbę do wszystkich nauczycieli, aby jednak precyzować pojęcia. W mojej ocenie jednym z głównych oszustw intelektualnych, jakie się dzieją w Polsce, to oszustwo idzie przez manipulowanie pojęciami. I teraz tak, czy Państwo sprecyzowali, co to jest niepodległość, co to jest suwerenność? Natomiast jedną z rzeczy, którą chcę sprostować, to jest pojęcie użyte przez panią gościa, który jest w studio, mianowicie obywatele świata. Otóż, szanowna pani, proszę wybaczyć, ale nie istnieje. Takie pojęcie jest nieuprawnione, dlatego że obywatelstwo jest związane wyłącznie z państwem, natomiast nie istnieje państwo świata. Jest to, no niektórzy tak powtarzają, ale proszę wybaczyć, no nauczycielowi nie wypada. To jeśli chodzi o zwrócenie uwagi. Chciałabym jeszcze dwie sprawy poruszyć. Mianowicie, jeśli chodzi o masonerię, Warszawa jest oblepiona plakatami, jest sprawa, kto za to zapłacił, plakatami Masoneria Pro Publico Bono. Proponuje tę kampanię i promuje minister kultury i dziedzictwa narodowego. To nie jest zabawa, to nie jest jakaś drobna sprawa, to jest potężna sprawa. I promuje tę akcję także pan Cybielski, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego. To tyle dla krótkiego wyjaśnienia, ale jest to bardzo zamierzone i finansowane prawdopodobnie przez polskich podatników. Znowu, pasożytowanie na Polakach. I ostatnia sprawa, którą, jeśli chodzi o nauczycieli, chciałabym gorąco prosić, aby jednak podejmowali w swojej pracy. Mianowicie, proszę Państwa, Polska zawsze leżała i leży i tak będzie, dopóki będzie istnieć, między Niemcami a Rosją. W tej sytuacji Polacy mają szansę i mieli na istnienie tylko wtedy, kiedy mieli mocne i silne państwo polskie. W związku z tym likwidowanie państwa polskiego, co nastąpiło de facto, faktycznie Polski już nie ma jako państwa, nastąpiło to poprzez wypchnięcie Polski do Unii Europejskiej, jest zbrodnią przeciwko narodowi polskiemu. I tu odwołuję się do początku mojej wypowiedzi, mianowicie do precyzowania pojęć. Niepodległość nie istnieje, ponieważ faktycznie zlikwidowano nam państwo polskie w ciągu tych 25 lat. W komunie, ja byłam przeciwko komunie, ale jestem także przeciwko temu, co jest teraz. W komunie nie było na przykład własności światowej. Nie sprzedawano terytorium za forsę. Było trochę, kilka kamienic w Warszawie były własnością rosyjską. A natomiast to, co się w tej chwili stało, i proszę wybaczyć to, co powiem, to jest globalny burdel, który ma tu miejsce w wyniku zlikwidowania państwa poprzez wepchnięcie do Unii Europejskiej. Może tyle ogólnie. Chciałabym prosić Państwa o rzetelność pojęciową, nie manipulowanie
Dobrze.
Pojęciami.
Pani Mario, myślę, że spokojnie, bo tutaj możemy taką dyskusję otworzyć bardzo szeroką, do godziny drugiej po północy przynajmniej, gdybyśmy mieli siły na temat pojęć, ale bo ja uważam, że też jest, zresztą nie będę adwokatem pani Marii czy pana profesora, mówi się pewnie takiej licencji, prawda? Licencja poetyka, kiedy chcemy coś opisać. Na przykład, że ktoś jest obywatelem świata. Wiadomo, że nie ma takiego czegoś, ale...
Metafora.
Ale no, metafora właśnie. Proszę.
Metafora. Czy tu oczywiście o to chodzi, że precyzowanie pojęć to jest jedna kwestia i tutaj jak najbardziej zgadzam się, że powinniśmy pojęć używać precyzyjnie, natomiast w momencie, kiedy chcielibyśmy używać tych pojęć na tyle precyzyjnie, jak pani tutaj próbowała, czyli w momencie, kiedy pojawiają się przykłady obalające to pojęcie, to jeżeli założymy, że pojęcie przestało istnieć, na tej samej zasadzie powinniśmy przestać używać pojęcia rodzina, tak, ponieważ przeżywamy ewidentny kryzys rodziny w naszych czasach i wiele, wiele innych pojęć można, czy człowieka jako takiego, prawda? I wiele innych pojęć powinniśmy wyrzucić z języka i w tym momencie nie mamy czym się posługiwać, tak? Także to jest jedno niebezpieczeństwo, że oczywiście to precyzowanie jest ważne, ale jednocześnie też pamiętamy o tym, że w języku mamy wiele sformułowań metaforycznych, które tak, właśnie jak ojciec powiedział, pewne pole znaczeniowe rysują. No nikt nie będzie dosłownie odbierał sformułowania, jeżeli ktoś powie, że ktoś kogoś podniósł na duchu, to zapyta o ile metrów w górę, tak? Także tej dosłowności nie będziemy tutaj stosować i chociażby tutaj to sformułowanie obywatel świata, oczywiście można byłoby mówić w takim precyzyjnym odniesieniu, że coś takiego nie istnieje. Natomiast jak najbardziej istnieje to pojęcie w sensie metaforycznym, czy to obywatel Europy, czy obywatel świata. Nie w tym znaczeniu, że ktoś posiada jakikolwiek paszport i państwo pojmujemy jako, jeśli świat pojmujemy jako państwo, tylko w sensie pewnej wolności wewnętrznej, tak, i zewnętrznej, którą ktoś reprezentuje. I w jak najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo oczywiście teraz pojawia się to niebezpieczeństwo, że w zależności od kontekstu możemy zmieniać znaczenia, możemy je przeciągać na różne strony, jak komu wygodniej. Tutaj to pojęcie obywatel świata może być użyte przez kogoś, kto nada mu znaczenie negatywne, pejoratywne, ale może też być oczywiście jak najbardziej znaczeniem pozytywnym.
No właśnie, niepodległość. No, jednak panie profesorze, co byśmy wiedzieli, no to jest...
No to są dwa różne pojęcia. To jest dosyć skomplikowane. Jest pojęcie niepodległości i suwerenności. No, Polska od 89 roku jest jednak tym niepodległym podmiotem. Natomiast suwerenność, czyli zdolność do samodecydowania państwa, czy też organów państwa o jego losach, w zasadzie jest zawsze trochę ograniczona. No, jedno państwo podpisując z drugim jakikolwiek traktat międzynarodowy odrobinę ogranicza swoją suwerenność. Problem polega na tym, gdy to ograniczenie suwerenności jest zbyt wielkie. zbyt wielki. To w Polsce niewątpliwie w związku ze wstąpieniem do Unii Europejskiej nastąpiło. To ograniczenie suwerenności polskiej jest w tej chwili nadmierne, to jest dla nas bolesne. Ja powiem szczerze, się tego spodziewałem. Z tego powodu też, przyznam się, głosowałem przeciwko wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, uważając, że doprowadzi to właśnie do nadmiernego uszczuplenia naszej suwerenności, co w tej chwili następuje. Jeżeli Unia Europejska narzuca nam mechanizmy, które są niezgodne z naszym interesem narodowym, no chociażby weźmy ten pakiet klimatyczny, prawda, który może w zasadzie zupełnie zrujnować naszą gospodarkę, no to jest to nadmierne ograniczenie naszej suwerenności, to, że my nie możemy tutaj sami decydować o takich sprawach. I z tym ograniczeniem suwerenności trzeba będzie się zmagać, trzeba będzie po prostu tą suwerenność naszą odzyskiwać. I to jest zadanie na najbliższe lata. Oczywiście do ograniczenia naszej suwerenności przyczyniło się, co też pani słusznie podkreśliła, właściwie przekazanie ogromnej ilości polskiego przemysłu, polskiego mienia w ręce obce, co nastąpiło w sposób zbyt łatwy, nadmierny. No nie mówię, żeby w ogóle nie było kapitału obcego w Polsce, ale w tej chwili przesadzono, zwłaszcza, że często to przekazywanie własności polskiej miało charakter likwidacyjny, więc Niemcy kupowali polskie zakłady po to, żeby je po prostu zlikwidować i wykończyć konkurencję. I takie działania mają miejsce do dnia dzisiejszego. Państwo polskie ma poza tym tendencję do zwijania swoich kompetencji i to jest bardzo, bardzo tragiczne zjawisko. Jeżeli likwiduje się armię na przykład, jeżeli ogranicza się w sposób nadmierny służbę zdrowia, jeżeli likwiduje się szkoły wiejskie, że już posłuszmy się konkretnymi przykładami, to jest zwijanie kompetencji państwa. Państwo ma pewne obowiązki i nie powinno z tych obowiązków rezygnować, bo to są jego zadania do wypełniania. Tu pani ma całkowitą słuszność. No i jeszcze na marginesie, co do tego, że ta akcja dotycząca masonerii jest finansowana z funduszy państwowych, z pieniędzy podatnika, to oczywiście uważam to za nadużycie i takie coś nie powinno mieć miejsca.
No właśnie, czas nam szybko płynie, tak to jest, że te rozmowy mają taki charakter zawsze niedokończony, bo jeszcze wiele telefonów, wiele myśli, więc myślę, że dobrze by to teraz było, podsumowując, powrócić, jak to się mówi, właśnie nazywają punto di partenza, czyli do tego, skąd wyszliśmy, a więc 100 lat, które nas rozpoczęła się w Polsce, jednak droga do niepodległości, jakbyśmy to nie ocenili. Pozbierajmy teraz te wszystkie myśli raz jeszcze w taki sposób, już taki, można powiedzieć, jako pewien poradnik, bo tak to byśmy mogli odnieść wrażenie, że ta audycja nas rozproszyła i rozmyła nam widzenia. Tu jednak dużo było myśli konkretnych i takich, które no, można sobie tutaj jakoś nawet spisać, tak jak było kiedyś 10 praw Polaka, nie? Czy obowiązków, tak samo tutaj to jest. Na pewno dbałość o tradycję, o historię, o język polski, dbałość w rodzinach, potem w szkołach, ale pierw rodzina, rozmowy, prawda, nasze w domach, nie jakieś banalne, nie na temat serialów, nie na temat, tylko na konkretne sprawy, które się pojawiają, nawet problematyczne, ale no, to byłoby piękne, gdyby rodzic, mama czy tato przeczytał książkę i dyskutował z nią ze swoim synem czy córką, prawda? Książkę, oczywiście o jakimś takim, no, książkę no, wartościową, nie? Nie chodzi o... Kiedyś były takie modne harlekiny. Pamiętam, że to się gdzieś tam czytało u dentysty, gdzieś na przystankach. Więc takie myślę, które byśmy teraz chcieli przekazać, drodzy państwo, bardzo proszę, podsumowując naszą audycję. Taką historyczną, wychowawczo-polonistyczną.
Znaczy przede wszystkim to do tego, co ojciec już powiedział, trzeba byłoby dorzucić im punkt nauka odpowiedzialności. Tak? Takie poczucie odpowiedzialności. No nie tylko na tej zasadzie, że uczenie kogoś, ale siebie. I myślę, że tej odpowiedzialności powinniśmy się wciąż na nowo uczyć. Każdy z nas powinien się jej wciąż na nowo uczyć. Odpowiedzialności wobec ojczyzny, wobec społeczeństwa, wobec innych ludzi, nawet tych sąsiadów najbliższych. I to też potem buduje takie poczucie.
Ale pani powiedziała taką świetną rzecz przed audycją, przepraszam, jedno słowo, że pani właściwie lepiej wie, jaką nie być nauczycielką, niż jaką być. Wiem, że tak, tak, tylko to mi się spodobało, bo no, i to jest też takie charakterystyczne, czy my jako Polacy raczej lepiej wiemy to, jakimi nie być patriotami, prawda, i obywatelami, lepiej tego nie wiemy, czy nie wiemy, jakimi powinniśmy być. Właśnie jednak się skupić na tych cechach, szukać tego, co pozytywne, tych wzorców, prawda? Jednak mimo, że są te antywzory głośne, obecne.
To myślę, że każdy powinien w pewnym sensie popatrzeć na siebie jako na Polaka, trochę tak, jak patrzy na siebie jako na syna bądź córkę. Często jest tak, ostatnio akurat z uczniami o tym rozmawiałam, że młodzi ludzie, zresztą nie tylko młodzi, buntują się przeciwko swoim rodzicom, przeciwko ich jakichś konkretnym cechom, tak? Nie lubimy w swoich rodzicach czegoś tam. Tylko, że paradoks polega na tym, że prędzej czy później rozpoznajemy te cechy w sobie. Paradoks polega na tym, że najbardziej w innych nie lubimy tego, czym sami się cechujemy. I myślę, że od tego można byłoby zacząć też w kontekście polskości, by przyjrzeć się temu, na ile to, czego nie lubię u innych, jest we mnie. Tak jak to powiedziała matka Teresa z Kalkuty, zapytana, co by zmieniła w kościele. I odpowiedziała ponoć temu młodemu człowiekowi, który ją o to zapytał mnie i ciebie. Bo jeżeli nie zaczniemy od siebie samych, to my całego świata nie zmienimy. Nie możemy zmieniać Polski, jeżeli najpierw nie zmienimy siebie.
No, czyli ja bym to może jeszcze rozwinął. Polacy mamy, zawsze podkreślam to, bardzo ważną umiejętność odróżnienia państwa od ojczyzny, prawda? Więc z państwem się wadzimy i w obecnym czasie, teraz w Polsce, trudno się z tym państwem nie wadzić, bo to państwo jest w wielu aspektach niesprawne, rządzący są marni, mało kompetentni, robią rzeczy niemądre, robią rzeczy czasami sprzeczne z naszą racją stanu, trzeba to z całą przykrością powiedzieć. Z drugiej strony jednak jest to pojęcie ojczyzny. To nie jest tylko państwo. Ojczyzna to jest coś więcej, prawda? Ojczyzna to jest coś więcej. Polacy zawsze mieli to rezerwowe pojęcie ojczyzny, gdyby państwa zabrakło, albo gdyby to państwo im nie do końca odpowiadało. I tak jest dzisiaj. Ojczyzna polska nasza istnieje, dla niej musimy pracować, poświęcać się, dla niej musimy być patriotami i dla niej musimy też zmieniać nasze państwo, tak żeby ono było zgodne z naszymi wyobrażeniami i marzeniami. W ten sposób zrealizujemy tą linię historyczną naszych ojców, dziadów, pradziadów, którzy walczyli o niepodległość, począwszy od 1914 roku, a tak właściwie to od końca XVIII wieku, czy nawet jeszcze wcześniej, właściwie za pierwsze powstanie Polski uważa się Konfederację Barską, więc ta walka o naszą niepodległość ma jednak bardzo długie tradycje i
co i tak do znużenia, ciągle na nowo, prawda?
No ciągle musimy o coś walczyć. No niestety, no nasza taka polska przypadłość, teraz zadania, które stoją przed nami, no o tym, co pani mówiła, co ja mówiłem o tej suwerenności, o odzyskanie tej naszej suwerenności, na przykład w zakresie gospodarczym, nie tylko zresztą. Musimy walczyć i czeka nas ciężka walka, może nie z bronią w ręku, ale ciężka walka
z kartką wyborczą.
Z kartką wyborczą, z różnymi narzędziami.
To mówi historyk. A jeszcze jedno pytanie do polonisty. Jaka epoka literacka byłaby takim lekarstwem teraz może? Romantyzm? Pozytywizm?
Nie. Współczesność.
Współczesność.
Dlatego, że to, co często zniechęca młodych ludzi do czytania, to język. Tak? Młodzi ludzie lubią teksty łatwe, lekkie i przyjemne. I w literaturze współczesnej znajdziemy bardzo dużo dobrych, ciekawych tekstów, które mogą posłużyć jako punkt wyjścia do rozmowy. Bo właśnie to jest też ważne. Właśnie ta rozmowa, o której ojciec mówił, rozmowa też z rodzicami, ale rozmowa też na lekcjach. Ja uczę między innymi etyki. Nie wiedzieć czemu taki się zrobił w Polsce straszak z etyki. Ja nie uczę etyki zamiast religii. Akurat w tych klasach, których ja uczę, jest po prostu etyka jako przedmiot. Uczniowie chodzą na przykład i na religię, i na etykę. Ale to jest przede wszystkim przedmiot, na którym uczniowie mogą się zastanawiać, tak, nad tym, co jest dla nich ważne, co jest ich wartością. Ja im nie mówię, to ma być twoją wartością. Ja bardziej tak jak Sokrates pokazuję im, pomagam im, żeby sami sobie na to pytanie odpowiedzieli. I to jest też ważne. ważne, żeby jak najwięcej takich okazji do rozmowy, i nie tylko między młodymi i starszymi, ale i między starszymi i starszymi, takich okazji do rozmowy jak najwięcej, żeby było, bo one mogą być potem bardzo owocne.
Rozmowa, czyli ja mówię, ty słuchasz, potem ty słuchasz, ja mówię, a nie tylko komunikaty, prawda?
Tak.
To też osobny temat byłby pewnie na to zagadnienie. Ja dziękuję bardzo za te minuty spędzone razem z nami, z naszymi słuchaczami. Przypomnę, nasi goście to pani Maria Mazurkiewicz, nauczyciel języka polskiego i także etyki i filozofii. No i pan profesor Wojciech Polak, historyk wszelakiej historii i nie tylko. Nie musimy już przypomnieć.
Nie tylko nowożytnej i najnowszej.
I najnowszej. I dziękujemy za naszym gościom za obecność, a naszym słuchaczom za telefony do naszej audycji. A zakończymy baladą o rotmistrzu Pileckim. Lech Makowiecki i zespół Zajazd. Pani profesor pamięta to, tak? Zna?
Tak.
To jest tak do melodii Hej, hej, ułani.
Może uda nam się Makowieckiego po raz kolejny do Torunia zaprosić niedługo.
No właśnie, panie Lechu, jest pan zaproszony, może słyszysz.
Serdecznie zapraszam. Pilecki,
skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Hej, hej, rotmistrzu, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Rotmistrzu Pilecki, twardyś jak ze stali, Hitler cię nie skruszył, bał się ciebie Stalin. Hej, hej, rotmistrzu, z hartowanej stali, nie skruszył cię Hitler, bał się ciebie Stalin. Rotmistrzu Pilecki, ze śmiercią igrałeś, wstąpiłeś do piekieł, z piekieł się wyrwałeś. Hej, hej, rotmistrzu, śmierci się nie dałeś, do Auschwitz wstąpiłeś, z Auschwitz się wyrwałeś. Było was tysiące, zostało niewielu, bo zabija Moskwa naszych bohaterów. Hej, hej, rotmistrzu, było was tak wielu, lecz zabija Moskwa naszych bohaterów. Witoldzie Pilecki, żona twoja płacze, cieszą się ubecy, czerwoni się pacze. Hej, hej, rotmistrzu, płacze twoja żona, śmieją się bandyci spod gwiazdy czerwonej. Ojcze wytęskniony, dzieci twe w żałobie, chciałyby postawić świeczkę na twym grobie. Hej, hej, rotmistrzu, dzieci twe w żałobie, nigdy nie zapalą świeczki na twym grobie. Żołnierzu niezłomny, nagrodą ci blizny, drogowskazem twoim Bóg honor ojczyzna. Hej, hej, rotmistrzu, twą nagrodą blizny, drogowskazem zawsze Bóg honor ojczyzna. Rycerzu bez skazy, kaci wciąż się boją, tyle lat po zbrodni niszczą pamięć twoją. Hej, hej, rotmistrzu, oni wciąż tu kłamią, tyle lat po zbrodni niszczą twoją pamięć. Żegnaj nam, rotmistrzu, odpoczywaj w niebie, ciało zakopali, pieśni nie pogrzebią. Hej, hej, rotmistrzu, odpoczywaj w niebie, zakopali ciało.